taki nietypowy początek i nietypowy dżingiel będzie podczas tego spotkania, bardzo konkretnie nawiązujący do tematu naszego dzisiejszego spotkania, a temat to Go and Share. Bliżej o tym temacie będą nam opowiadali nasi dzisiejsi goście w studio oraz nasi prowadzący, którymi są Beata i Antoni. Witajcie i witamy przy okazji wszystkich naszych gości. Przedstawcie ich.
No właśnie, witamy was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Antoni Gumiński, a u mojej prawicy jest oczywiście...
Beata Szarek.
Jesteśmy studentami Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, studujemy dziennikarstwo. No i po raz kolejny mamy tę niezwykłą przyjemność współprowadzić audycję dla młodzieży Czas Wzrastania. Mamy dzisiaj wyjątkowych gości. No właśnie, ale zasadniczo kogo mamy? Po naszej pierwszej prawej stronie jest Maria. Maria, skąd do nas przyjechałaś?
Szczęść Boże, jestem Maria, przyjechałam z Krakowa, chociaż pochodzę z Suwałk.
Mm-hmm. A co robisz na co dzień?
Na co dzień studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim.
A co takiego studiujesz?
Prawo na czwartym roku.
A dlaczego akurat prawo studiujesz?
To była taka decyzja podjęta już w gimnazjum i tak dążyłam do niej przez całe liceum.
Czyli Beatko, jak będę miał kiedyś jakiś problem z prawem, to już mam znajomą.
Mamy do kogo się zwrócić. Super. Dalej jest Weronika. Weronika, a ty skąd jesteś i co robisz na co dzień?
Ja jestem z Kasiny Wielkiej, natomiast jak cała nasza grupa przyjechaliśmy razem z Krakowa. Również studiuję jak Marysia prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i to jest na razie główne zajęcie, które zajmuje dużą część mojego życia.
Ale dziewczyny, ale Uniwersytet Jagielloński to bardzo prestiżowa uczelnia, a zdaje mi się, że teraz jest czas sesji. To dałyście radę w czasie sesji tutaj taki kawał drogi do nas do Torunia przyjechać?
No czasem trzeba, czasem się chce i rezygnuje się może z nauki na chwilę.
Nie, dziewczyny na pewno się już wcześniej przygotowały, żeby móc tutaj być razem z nami
to
w studiu.
Tak jak ja, Batku, tak jak ja. Jest z nami też Przemek. Witamy cię, Przemku.
Witam.
Przemek ma bardzo wiele pasji, bardzo wiele zainteresowań, ale tak...
O której nam dzisiaj powiesz?
Skupmy się może na muzyce.
Na muzyce, dobrze. To co robisz z tą muzyką?
Od dzieciństwa w sumie gram na instrumentach. Zacząłem na fortepianie, potem kontynuowałem edukację na kontrabasie i gitarze basowej.
Pięknie. Później?
No właśnie, jest też z nami Basia. Basia, a ty skąd przyjechałaś?
Szczęść Boże, ja przyjechałam z Krakowa, natomiast pochodzę ze Szczecinka. Na co dzień studiuję na Politechnice Krakowskiej matematykę i dodatkowo uczę też dzieci grać w tenisa.
Czyli takie umysły ścisłe tutaj mamy razem.
Ale to naprawdę ty lubisz matematykę?
Tak wyszło.
Królowa nauk.
Powiązana mocno z muzyką przecież. A to też ciekawe, ponieważ zaraz obok Basi jest Justyna. A Justyna chyba zgodzi się z tym, że matematyka jest bardzo przydatna w muzyce.
Tak, muszę się z tym zgodzić.
No właśnie, a prywatnie skąd pochodzisz?
Jestem z okolic Nowego Sącza. Tak jak dziewczyny wcześniej wspomniały, przyjechaliśmy tutaj wszyscy z Krakowa. No i tak.
A co robisz tak na co dzień?
Studiuję geologię.
Geologię. To co się robi na studiach geologicznych?
Kopi się w kamieniołomie. Zazwyczaj kilofami.
Fajnie, to może ja też pomyślę o geologii.
I razem z nami też jest ojciec Grzegorz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Grzegorz jest redemptorystą i ojciec Grzegorz posługuje w Krakowie, tak?
Tak, w Krakowie jestem duszpasterzem akademickim, też duszpasterzem w parafii, uczę w szkole, w czwartym liceum ogólnokształcącym młodzież. No i poza tym jestem odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży warszawskiej prowincji redemptorystów.
No właśnie, a ojcze Grzegorzu, a tak proszę powiedzieć nam, czym ojciec się interesuje? Jaką ma pasję?
Pasji mam, trochę mam tych pasji. Gdybym miał taką podstawową pasję zaprezentować, to...
Co to by było? To taki wstęp długi.
Też trochę muzyką się interesuję, jakoś zdarza mi się grać czasem na organach, też trochę na gitarze basowej, chociaż mam ostatnio bardzo długą przerwę w tym. Ogólnie też i przyroda mnie bardzo interesuje, jestem absolwentem technikum leśnego, także przyroda i spacery gdzieś tam po górach, po lasach, to bardzo lubię. I taka pasja nietypowa dla księdza, może dla zakonnika, to interesuje się zegarmistrzostwem.
Czyli młodzież chodzi jak w zegarku?
Czyli ta audycja będzie szła jak w zegarku, ale śpiewająco.
Właśnie. Tak, ojciec Grzegorz był basistą w naszym zespole seminaryjnym. To też czasy historii, którą pamiętam ja jeszcze z seminarium.
Tak, zdarzyło się.
No właśnie, gromadzimy się tutaj w studio, ponieważ wy wszyscy należycie do duszpasterstwa akademickiego redemptorystów w Krakowie. Ale ja chciałbym najpierw ojca Grzegorza spytać o jedną podstawową rzecz, ponieważ no my jako studenci dowiedzieliśmy się, że redemptoryści są zgromadzeniem misyjnym. W związku z tym, gdzie tu jest miejsce na duszpasterstwo akademickie?
Gdzie tu jest miejsce na duszpasterstwo akademickie?
No bo tutaj misje powinny być na pierwszym miejscu, pewnie są, no ale duszpasterstwo akademickie, skąd to się wzięło wszystko?
No słowo misja może być bardzo szeroko rozumianym terminem, to moglibyśmy równie dobrze zapytać, gdzie tu jest miejsce na radio i telewizję. Na przykład w tym wymiarze prowadzimy radio i telewizję, która przecież ma oddziaływanie ogólnoświatowe i tutaj przekazuje się też dobrą nowinę o zbawieniu. Jest to działalność misyjna. Mniejsze zaplecza, duszpasterstwo akademickie, centrum, można powiedzieć, różne centra są, ale sami widzimy, że zebrana młodzież tutaj ze mną jest z całej Polski. No i to też jest jakaś działalność misyjna. Spotykamy się, rozmawiamy o ważnych sprawach, formujemy się. No i ufamy głęboko, że chociażby zgodnie z tym hasłem tych Europejskich Dni Młodzieży, Go and Share, każdy z nas idzie i w jakiś sposób głosi. Czyli tą misję przedłuża dalej, można powiedzieć, na swoje środowiska, do których my jako często zakonnicy, kapłani nie mamy dostępu.
No właśnie tak wracając do formowania się, to w którym momencie jakby przyszliście, dołączyliście do wspólnoty redemptorystów? Czy to było takie, że przyjechaliście na studia i od razu hop do redemptorystów, czy jak to było w waszym przypadku?
Ja na przykład szukałam długo, bo byłam chwilę w beczce, chwilę byłam u PR-ów. No i tak naprawdę dzięki koleżance, Paulinie Widlak, znalazłam się u redemptorystów, z czego jestem bardzo zadowolona, ponieważ to, ile akcji charytatywnych organizujemy i to, w ile rzeczy się włączamy, jest no, czymś, co pozwala mi na pewno rozwijać skrzydła.
No właśnie, a Basia, jak u ciebie to wyglądało?
W moim przypadku jest tak, że ja się wychowałam w parafii redemptorystowskiej, także w jakiś sposób już jestem przesiągnięta tym towarzystwem i ciężko jest mi, szczerze mówiąc, odnajdywać wspólnotę w innych zgromadzeniach, ponieważ jest to też takie specyficzne dla nas, myślę też w jakiś sposób dobrze docierające do młodych ludzi zgromadzenie, które pozwala nam się w jakiś sposób rozwijać i rozwijać też swoje talenty i zdobywać nowe znajomości.
Marysia, a jak to było u ciebie?
Przyjechałam na studia do Krakowa i także zastanawiałam się nad beczką, ale jako, że mieszkamy z moimi przyjaciółkami w Podgórzu, to tak najbliżej było nam w sumie do redemptorystów i tak z ciekawości poszłyśmy sprawdzić, co się dzieje i tak moja przyjaciółka Ola, którą tutaj pozdrawiam, i Martynka również, Ola chciała koniecznie zajść, zobaczyć, jak to od środka wygląda, jak funkcjonuje tam schola, i poszłyśmy na to spotkanie i w sumie od tego czasu, czyli tam od prawie 4 lat, jesteśmy już z redemptorystami.
I rozumiem, że śpiewasz w tej scholi.
Tak, tak.
Super. Weronika?
U mnie historia wyglądała tak, że na pierwszym roku nie miałam za bardzo czasu na to, żeby uczęszczać na takie spotkania. Natomiast na początku drugiego roku wiedziałam, że chcę poszukać jakiegoś takiego miejsca dla siebie, w którym będę właśnie mogła rozwijać tą swoją wiarę, poznać nowych ludzi i zagłębić się w takie środowisko duszpasterskie. No i tak naprawdę dzięki Marysi znalazłam się u redemptorystów, bo zachęciła mnie do tego, żeby przyjść na ich spotkanie. No i od tamtego czasu jestem w tym duszpasterstwie i jestem jej wdzięczna za to, że naprawdę zachęciła mnie do odwiedzenia akurat ich.
Ale w waszym środowisku, ponieważ studiujecie prawo, chyba należenie do wspólnot to nie jest najczęstsza praktyka.
No nie jest to zbyt popularne, to trzeba przyznać. Może do innych grup należenie jest popularne, natomiast raczej nie takich religijnych.
A co wam, jako może przyszłym prawniczkom, teraz studentkom prawa, daje należenie do wspólnoty?
Na pewno daje taki swego rodzaju oddech od takiej codzienności wypełnionej przepisami i takimi sztywnymi ramami. No i taką możliwość właśnie rozwoju duchowego.
No właśnie, żeby pomiędzy tą nauką też znalazł się czas na Pana Boga. No właśnie, ale też jest z nami Przemek. Przemek co prawda nie studiuje, ale ma wiele pasji. Tutaj nie powiedział nam o wszystkich, ale oprócz pasji muzycznej jest też pasja do gotowania. Podobno świetnie gotuje i piecze Przemek. Jak ty się znalazłeś w duszpasterstwie akademickim Redemptorystów?
Ja podobnie jak Justyna, za sprawą Pauliny, przyszedłem zagrać tak naprawdę rekolekcję z małżeństwem Gomułków, które były organizowane u ojców redemptorystów w Krakowie na Podgórzu. No i powiem szczerze, że to wydarzenie to był taki kamień milowy właśnie we wspólnocie tak naprawdę akademickiej na Górce. Na co dzień na Górce tak naprawdę gram na pianie w Scholi, w zespole młodzieżowym, jakby to można powiedzieć bardziej, ponieważ mamy w składzie nie tylko piano, ale też okazjonalnie smyki, flecik się znajdzie jakieś i tak dalej. No i tak naprawdę to jest u redemptorystów moje takie główne zadanie, jeżeli chodzi o wspólnotę duszpasterstwa akademickiego.
No właśnie, a co ci daje ta wspólnota? Bo rozumiem, że posługujesz, ale też na pewno coś od tej wspólnoty dostajesz.
No na pewno. Na pewno jednym z takich darów, można powiedzieć, takiej wspólnoty redemptorystowskiej, to są znajomości. To są znajomości, które tak naprawdę na co dzień owocują we współpracę. I nie tylko, no bo spotykamy się nie tylko w celach, jak można powiedzieć, biznesowych, ale też przyjacielskich, towarzyskich. No i po prostu, no to jest grupa może niewielka, ale no po prostu trzymamy się, że tak powiem, w paczce i tworzymy różne rzeczy. No, z Justyną znaliśmy się wcześniej. Justyna prowadzi tak naprawdę scholę, ale to była taka trochę ugoda, że tak powiem, bo ja ogólnie wcześniej należałem do duszpasterstwa akademickiego, tylko u PR-ów. No i nadszedł taki czas, kiedy no po prostu nadeszły jakieś zmiany w strukturach, no i mi się to przestało, że tak powiem, podobać, ale nadeszła taka chwila, kiedy właśnie było zapotrzebowanie na muzykę na Podgórzu, no i dołączyłem przez właśnie scholę do duszpasterstwa akademickiego.
Ojcze Grzegorzu, jak ważna i jak potrzebna dla młodego człowieka jest wspólnota?
No ja myślę, że jest bardzo ważne i potrzebne. To widzę po... Wiele rzeczy się mówi o młodzieży. Ja mam na co dzień też, współpracuję z młodzieżą takich szkół średnich. Wiele się mówi, że młodzież jest zamknięta, że dzisiaj, że w smartfonach, w social media bardziej jest to wewnętrzne, ale nie do końca się, obserwując młodzież, którą uczę, nie do końca się z tym zgadzam. Widzę, jakie mają parcie właśnie na to, żeby być sobą. Jak ta potrzeba wspólnoty uwydatniła się także w czasie pandemii, kiedy były wielkie zaostrzenia, kiedy był zakaz nawet organizowania spotkań. No trzeba powiedzieć, że myśmy troszkę w konspiracji jakoś mimo wszystko robili spotkanie, było więcej młodzieży niż poza tym. To też pokazuje, że młodzież bardzo pragnęła, żeby się spotkać, żeby być ze sobą. I poza tym wspólnota, myślę, jest ważna, że takie poczucie pewnego bezpieczeństwa, że nawet młodzież, która gdzieś tam wierzy, wchodzi w to środowisko często wrogo nastawione, to tutaj ma taką ostoję bezpieczeństwa, że kontakt z ludźmi, którzy podobnie myślą, wyznają wiarę, podobnie czują i to jest taki azyl po prostu, że tutaj może być wreszcie chociaż na chwilę sobą, bo nie zawsze człowiek młody może być sobą w środowisku, w którym żyje, w szkole, na studiach. To zależy od człowieka oczywiście, ale też tak jest.
Justyna, a jak to jest u ciebie? Potrafisz być sobą, zgodzisz się ze słowami ojca Grzegorza i być też ze sobą we wspólnocie?
Wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych cech, która mnie określa. przede wszystkim staram się być sobą niezależnie od sytuacji. Wiesz, studiując geologię, otaczam się ludźmi, którzy są ateistami, wręcz są nawet wrogo nastawieni do kościoła i w pewnym sensie, no, z mojej strony jest wymagana taka manifestacja tej wiary. Gdzie, wiesz, gdzie spotykam się czasami z takimi sytuacjami na zajęciach, że jakiś profesor mówi i wyśmiewa, cytując dosłownie Pismo Święte odnośnie stworzenia świata i tak dalej. I wydaje mi się, że gdyby nie to, że właśnie mam oparcie tutaj właśnie w ludziach, w wspólnocie, ale też w moich rodzicach, w moich przyjaciołach, no to byłoby mi ciężko łączyć te wszystkie światy, w których żyję. Więc tak, jestem, wydaje mi się, że jestem sobą i bardzo dużo ja czerpię też z tej wspólnoty.
No i z jednej strony czerpiesz, a z drugiej strony też dajesz tej wspólnocie.
Tak, daj.
No właśnie, słuchajcie, tutaj zaraz będziemy dalej wracać do naszych tematów, ale przede wszystkim bardzo serdecznie chcielibyśmy naszych wszystkich słuchaczy zaprosić do odpowiadania na pytanie na naszym profilu facebookowym Czas Wzrastania. Pytanie brzmi, w jaki sposób na twoją wiarę może wpłynąć doświadczenie wiary innych ludzi? No właśnie, w jaki sposób na twoją wiarę może wpłynąć doświadczenie wiary innych ludzi? Zapraszamy was też do wysyłania SMS-ów na numer 536-600-500. Będziemy dzisiaj rozmawiać o wspólnocie, o byciu we wspólnocie w czasie tej audycji.
Tak, oraz o tym, co nam daje ta wspólnota i czy warto, czy nie warto w niej być.
Dokładnie, a teraz zapraszamy na krótki przerwnik.
Wracamy po krótkiej przerwie.
Tak, wracamy po krótkiej przerwie. No właśnie, a w jaki sposób na waszą wiarę wpływa doświadczenie wiary innych ludzi?
Wszyscy się zastanawiają właśnie.
Ja może powiem. Zastanówmy się, jeżeli widzimy człowieka, który jest dobry, który prowadzi szczęśliwe życie, który sam ze sobą jest szczęśliwy, to zastanawiamy się, co on ma takiego, co właśnie powoduje to szczęście u niego, nie? No i w momencie, kiedy na przykład dowiadujemy się, że tym czymś właśnie może być ostoja w wierze, no to według mnie nie ma lepszego właśnie przykładu właśnie tej wiary i tego, jak możemy właśnie czerpać i jak możemy inspirować się i też zarażać później innych ludzi tym, co właśnie dostajemy poprzez obserwację tych ludzi, nie?
A jak wyglądają wasze spotkania formacyjne?
Nasze spotkania formacyjne w sumie są bardzo wielokrotnie spontaniczne. Naszą taką podstawą no to jest Eucharystia Niedzielna, przed nią przygotowanie się do czynnego udziału po prostu we mszy świętej poprzez liturgię słowa, poprzez śpiew. Po tej mszy staramy się wspólnie razem zasiąść do stołu przy kolacji, czasem coś sami zrobimy, czasem coś zamówimy. Jakby staramy się też pielęgnować przede wszystkim w pierwszej kolejności nawzajem nasze relacje wspólnotowe, żeby potem móc jakby wychodzić naprzeciw i działać z kolejnymi spotkaniami formacyjnymi.
A czy do waszej wspólnoty może dołączyć każdy?
Do naszej wspólnoty może dołączyć każdy. Ojciec Grzegorz już ma taką tradycję po każdej ze mszy świętych akademickich. Zaprasza wszystkich do salki, zaprasza na wspólną kolację. Także zawsze zaproszenie jest otwarte do każdego.
Słuchajcie, rozmawiamy o wspólnocie, ale powodem, dla którego tutaj się gromadzimy, jest Europejskie Spotkanie Młodzieży Redemptorystowskiej. Dobrze wymówiłem. Słuchajcie, co to w ogóle jest Europejskie Spotkanie Młodzieży Redemptorystów? W ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Ojcze.
No, tak jak na początku zaznaczyliśmy, my jako redemptoryści jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, no i rzeczywiście zajmujemy bardzo wiele krajów, nie tylko Europy, ale i świata. Prowadzimy tam misje. No ale Europa jest takim kontynentem, na którym narodziło się Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela we Włoszech, 1732 rok. Święty Alfons Maria del Liguori. Jesteśmy zgromadzeniem, które potem rozrosło się na Europę. No i mamy różnego rodzaju w państwach europejskich placówki, klasztory, prowadzimy parafie, prowadzimy duszpasterstwo w różnych wymiarach, wolontariat. No i tak jak my czujemy się jako jedna rodzina zakonna między współbraćmi, nosimy te same habity, składamy te same śluby zakonne, żyjemy tym samym charyzmatem, no to młodzież, ludzie, którzy gromadzą się przy naszych duszpasterstwach, tak jak to też Basia powiedziała, chcąc, nie chcąc, troszkę przesiąkają tym. Jeżeli my często też takie spotkania międzyzakonne nawet mamy, organizujemy, no to też jest takie pragnienie, żeby młodzież, żeby ludzie, którzy uczestniczą w naszym duszpasterstwie, żeby też mieli możliwość spotkać się, poznać, żeby tutaj też nawiązywały się relacje, budowały się znajomości, żeby ten charyzm, dzielić się tym charyzmatem właśnie, w jaki sposób my go odczytujemy, w jaki sposób odczytuje go młodzież w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji. No i to jest cel też taki właśnie.
Czyli ten charyzmat może się różnić pomiędzy narodami? Być inny we Włoszech, a inny w Polsce?
Charyzmat, głównym charyzmatem zgromadzenia jest posłanie do najbardziej ubogich, opuszczonych. Przy czym można powiedzieć, że w każdym kraju inaczej rozumiany jest ten ubogi, opuszczony. Inni są ubodzy, opuszczeni często we Francji, inni są ubodzy, opuszczeni w Niemczech, inni są ubodzy, opuszczeni w Polsce. I to tym możemy się też właśnie dzielić i ubogacać. Do kogo tam najbardziej czują się posłani tam ci ludzie? Do kogo my jesteśmy posłani tutaj bardziej? U nas patrzymy w Polsce, jednak wiara, religijność nie jest na takim najgorszym poziomie. Natomiast w porównaniu do krajów zachodniej Europy chociażby nawet, gdzie tam jest ewidentnie już teren misyjny, gdzie nawet i chrześcijaństwo, katolicyzm, bardzo często to już są mniejszości. I oni wtedy mają inną perspektywę oddziaływania.
Ale czy nam w Polsce też może to grozić, że też za chwilę do tego stanu dojdziemy?
Wydaje się, że troszkę taka lawina, jakby ta fala z zachodu taka idzie i troszkę uderza i też w nasz kraj, no podobnie. Na razie jeszcze się bronimy, ale...
Mimo, że słuchajcie, w Polsce mamy wiele spotkań takich ogólnopolskich, no między innymi Lednica, spotkanie, które odbyło się równo tydzień temu. Wszyscy jeszcze doskonale pamiętamy Światowe Dni Młodzieży, które były w Krakowie w 2016 roku, no potem też w Panamie w przyszłym roku w Lizbonie. Są spotkania ekumeniczne co roku w innym miejscu Europy, ale dopiero co też były we Wrocławiu TZ. Jakie wy macie doświadczenia właśnie z tych spotkań?
To znaczy, ja na przykład byłam na TZ w Pradze i myślę, że to też jest fajne doświadczenie poznania troszeczkę innej mentalności ludzi z innych krajów, którzy mimo wszystko, że są inni, mają inny styl życia na co dzień, to jakby potrafią się w jednej kwestii zjednoczyć, tak, w jednym miejscu i wspólnie wielbić Boga, wspólnie śpiewać, jednoczyć się w jakiś sposób, poznawać nawzajem siebie. I myślę, że to też jest piękne doświadczenie właśnie tej wiary i tej wspólnoty, która pokazuje, że mimo, że każdy z nas ma inne problemy, inne trudności, zupełnie żyje inaczej, to potrafi się zjednoczyć i ma tą część wspólną.
Justyna, a ty byłaś na jakimś takim spotkaniu?
Tak. W moim przypadku bardzo ważnym spotkaniem były dla mnie Światowe Dni Młodzieży, ponieważ wtedy pierwszy raz poprowadziłam swoją orkiestrę.
To był moment... Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.
Tak. Poprowadziłam orkiestrę właśnie podczas tych Światowych Dni Młodzieży w Starym Sączu. I to był dla mnie taki ważny moment, też taki znak, wiecie, że jestem w stanie zebrać kilkadziesiąt młodych osób, którzy chcą grać muzykę, która jest muzyką chrześcijańską, którzy czerpią z tego niesamowitą satysfakcję. No i tak sobie pamiętam, to jest w ogóle też śmieszne, jak byłam na tych głównych obchodach w Krakowie, była ta wielka orkiestra sztaby z tymi solistami, potężnym chórem, smyczkami, w ogóle całą sekcją dętą i tak dalej. I sobie tak myślę, tak już nad ranem jakoś pod koniec jakiegoś koncertu, kiedyś sobie taką orkiestrę zrobię. I powiem szczerze, ojcu Grzegorzu, dziękuję uprzejmie, że mam taką możliwość zrobienia czegoś podobnego w tym roku. No bo to poniekąd jest spełnienie moich marzeń. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy.
Ale czyli tak naprawdę bardzo, bardzo możesz się rozwijać dzięki tej wspólnocie.
Oczywiście, jak zaznaczyłam to na samym początku. Cały czas.
Czyli z jednej strony mówiliśmy, że nam może grozić taki spadek tej młodzieży w kościele, ale z drugiej strony są też tacy rozpaleńcy, zapaleńcy, którzy jednak będą tacy jakby wzrastać w tym, prawda?
A ty, Przemek, jakie masz doświadczenie z takim, ze wspólnotą, z takimi europejskimi spotkaniami czy ogólnopolskimi?
No powiem szczerze, ja na takich spotkaniach jestem zazwyczaj na scenie, jako muzyk. W Światowych Dniach Młodzieży jako takich nie uczestniczyłem. I ostatnim spotkaniem to był właśnie Przystanek Jezus, gdzie przez cały tydzień mieliśmy po prostu posługę muzyczną, jakby nie patrzeć, oprawę wszystkich liturgii oraz koncerty na dużej scenie. No i w sumie nie wiem.
Czy z tej sceny czasem schodzisz do osób, które cię słuchają, czy tylko tworzysz na tej scenie? Już jesteś w swoim świecie i po prostu grasz.
No jak najbardziej schodzę do ludzi, bo tak naprawdę jest to miejsce, gdzie można spotkać naprawdę no, ludzi, którzy są mega ciekawi.
A jeżeli wy posługujecie na przykład muzyką podczas takich spotkań, to jak to jest? Bo ja sobie wyobrażam, że wy ciężko pracujecie, no bo jednak musicie się skupić, żeby dyrygować, żeby grać, żeby... Czy macie czas właśnie jeszcze na spotkanie z Bogiem, czy tylko skupienie się na tej muzyce? Jak to jest?
Jest takie powiedzenie, że ten, kto śpiewa dwa razy, się modli, nie?
A ten, kto fałszuje trzy.
A ten, kto go słucha?
Nawet chyba nie tylko powiedzenie, ale tak.
Powiem wam szczerze, że no ja najlepiej modlę się właśnie, jeśli mogę prowadzić ludzi, w sensie jeśli mogę dyrygować, jeśli mogę pisać muzykę, jeśli nawet mogę śpiewać czy grać. To jest mój taki najszybszy i najprostszy sposób właśnie no, rozmowy z Bogiem, modlitwy.
No i ty przy okazji też napisałaś do tegorocznego europejskiego spotkania redemptorystów hymn, prawda? Mogłabyś coś o tym więcej powiedzieć?
Tak, ja napisałam muzykę do filmu, tekst, czyli słowa napisała Martyna Karlińska i Ola Andrzejewska.
O czym jest ten hymn, o czym jest ten tekst?
To jest bardzo ciekawy i bardzo długi temat, ale postaram się go maksymalnie skrócić. Ten tekst jest o tym, żeby po prostu iść w drogę, głosić, zostawić wszystko, być swego rodzaju spontanicznym i się nie bać. W ogóle ciekawe jest to, jeśli będziemy słyszeć dzisiaj ten właśnie utwór, że ten...
Fragmenciki już żeśmy słyszeli.
A no tak, oczywiście. No więc... jest bardzo męski, tak mi się wydaje. Jak pisałam muzykę do tego filmu, to... Boże, do tego filmu, może kiedyś. Jak pisałam muzykę właśnie do tego hymnu, to gdzieś wewnątrz siebie miałam takie przeczucie, że trzeba zrobić coś, co właśnie będzie też takie, wiecie, męskie, żeby pokazać tę stronę kościoła, naszego też młodego, od tej właśnie takiej strony... pewnej, takiej, wiecie, bezpiecznej. No bo mimo wszystko mężczyźni dają poczucie bezpieczeństwa, prawda? I takiej odwagi. No i też można usłyszeć właśnie w tym hymnie, że tam głównym głosem prowadzącym to są po prostu głosy męskie, tenory i basy. A całość, no całość po prostu jest o tym, żeby się nie bać.
No dobrze, ale powiedz w ogóle, jak wyglądało? Kto do ciebie przyszedł i powiedział: Justyna, napiszesz teraz muzykę do hymnu?
To było tak. Przyszłam do ojca Grzegorza i mówię: ojcze, nie chce ksiądz orkiestry do Europejskich Dni Młodzieży? I ojciec powiedział, że no dobra, spoko, możesz coś tam napisać. Generalnie, no, śmieję się. Wyglądało to tak, że... jak się dowiedziałam, że w ogóle będą organizowane Europejskie Dni Młodzieży i mam okazję i możliwość w nich uczestniczyć, no to stwierdziłam, kurde, Justyna, mamy orkiestrę.
Trzeba coś wielkiego zrobić.
No tak, no i tak to wyszło. Dobrze, ojcze, mówię?
Tak, ale tutaj Basia strasznie protestuje, rękami macha, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi.
Zestresowałam się.
To znaczy, poniekąd tak to oczywiście było, natomiast opcje...
Basia tutaj wyprostuje.
Opcje były różne, natomiast siedzieliśmy na spotkaniu też duszpasterskim i ojcowie rozważali właśnie różne opcje też naszych takich właśnie schul wśród redemptorystów, różne miasta wchodziły w grę. No i tak siedzieliśmy obok Justyny i mówię, ojcze, no mamy, Justyna, mamy orkiestrę, to może do Justyny uderzyć. I tutaj Justyna tak skróciła tą drogę, ale wcześniej się pomysł zrodził troszeczkę inaczej, a potem taka dobitka od strony Justyny i ojca Grzegorza poszła dalej.
Dobrze, Justyna, to już nie skracając, a jak długo trwało w ogóle przygotowanie tego hymnu?
Całość, łącznie z tekstem, w sensie cała muzyka i tekst, no to były 2 dni, w sensie proces pisania i tworzenia tego. No wiadomo, do tego jeszcze dochodzi cały proces realizacji. Mówię o nagrywaniu orkiestry, mówię o próbach, na początku sekcyjnych, potem tutti. No trwało to, no nie wiem, wydaje mi się, że około miesiąca.
Był jakiś taki najpiękniejszy moment, który wspominasz, albo taki moment, który tak ci zapadł w pamięć, już wszystko się rozlatywało, po prostu cały sprzęt się zepsuł i wtedy coś się stało, że się
udało.
Słuchaj,
z całym szacunkiem do waltorni, które grają u mnie w orkiestrze.
Ja grałem na waltorni w szkole muzycznej.
No to słuchaj. Ja nie wiem, co to za instrument jest, ale no...
To jest najpiękniejszy instrument, masz rację.
Przez waltorni mieliśmy kilka kiksów, które musieliśmy poprawiać i nie, no oczywiście też żartuję. Powiem szczerze, że...
Pozdrawiamy tego, który grał na waltorni.
Dziękuję. Zawsze był ze mną problem, zawsze fałszowanie było, ale waltornia i altówka, no to takie instrumenty, że zdarza się dużo tego.
No i jeszcze klarnet, nie? Tak, żeby...
Oprócz skrzypiec, no bo tu trzeba dodać, że Justyna też gra na skrzypcach.
Tak, że się okaże, że w Toruniu teraz nie będziemy mieć klarnetów, altówek.
Bo się poobrażają.
Nie, dobrze.
Kontynuujmy ten hymn. Jaka taka sytuacja była?
Taka sytuacja, która zapadła mi w pamięci, wydaje mi się, że to była sytuacja, której już powiedziałam, właśnie ostatnio też przesłuchiwałam gdzieś jakieś fragmenty z tego i jest taki urywek, gdzie mówię, dobra, słuchajcie, ostatni raz, bo już nie mam siły, albo wyjdzie, albo po prostu kończymy i faktycznie wyszło nam, więc...
Ale ten hymn generalnie tworzyli ludzie młodzi, czy jakieś doświadczeni muzycy, jak to wyglądało?
W skład orkiestry wchodzą ludzie, no to jest młodzież, no nie wiem, 17 do 30 lat. No takie są wyjątki właśnie, te 30 parę. To są młodzi ludzie, którzy studiują, albo też pracują, albo właśnie skończyli szkoły dopiero. Tacy szaleni jeszcze zapaleńcy.
Jesteś dumna z tego, że stworzyłaś coś takiego?
Oczywiście. To jest... Duma mojego życia.
Oby zostało dla następnych pokoleń. Słuchajcie, ale generalnie wy wszyscy należycie do tego, można tak powiedzieć, biura organizatorskiego. No biuro, które organizuje całe to europejskie spotkanie młodych. Jak w ogóle u was to wyglądało? No Basiu, kto tobie zaproponował i jak ty zareagowałaś? No ja powiem szczerze, że ja europejskie spotkanie młodych redemptorystów mówię, wow, co to będzie?
Znaczy ja pamiętam, że ojciec Bogusław, który także jest włączony tutaj razem z ojcem Grzegorzem w przygotowanie Europejskich Redemptorystowskich Dni Młodzieży, zadzwonił do mnie i mówi, dobrze, musimy się spotkać, bo tu jest taki temat do obgadania i trzeba będzie działać. Tutaj podzwonię po kilku takich właśnie osobach bardziej udzielających się z duszpasterstwa i ogarniemy temat. No i właśnie było spotkanie, było przedstawienie tematu, jak to ma wyglądać. No i zaczęliśmy działać.
Teraz chciałbym, ponieważ cały czas o tym hymnie rozmawialiśmy i tutaj Basia też zabrała głos, no żebyśmy posłuchali tego hymnu, no bo jak już Justyna napisała, no to posłuchajmy, co napisała.
Czujesz jak wezbrał wiatr, to już jest drogi czas, nie wiesz nic, nie chodźcie.
rękę, siedzisz po niesie w drogę. Wyruszaj w drogę, przed siebie w drogę, siedzisz po niesie w drogę. Wyruszaj w drogę, przed siebie w drogę, siedzisz po niesie.
8 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, a gośćmi w naszym dzisiejszym studio są przedstawiciele Duszpasterstwa Akademickiego Redemptorystów na Górce z Krakowa, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie Redemptorystowskich Dni Młodzieży, Europejskich Redemptorystowskich Dni Młodzieży, które, no tak ciekawie, będą się odbywały w Toruniu. Kraków, Toruń łączymy jako Redemptorystów. Te różne rzeczywistości. Przed chwilą wysłuchaliśmy hymnu, który został skomponowany na te właśnie spotkania. Justyna, mówiłaś jako kompozytor muzyki do tego hymnu, że położyłaś duży nacisk na takie męskie brzmienia. To też pięknie nawiązuje do rzeczywistości posłania właśnie. Żeby zostać posłanym, żeby pójść, żeby głosić, jest potrzebna odwaga, o której też mówiłaś. Jest potrzebne to zaangażowanie, jest potrzebna ta determinacja. Pan Jezus, kiedy posyłał uczniów, to nie mówił im zastanówcie się, tylko mówił idźcie. Kiedy zastanawiamy się nad tym hasłem, tak? Go and share, czyli idź i głoś. To Pan Jezus nam tak naprawdę nie pozostawia wyboru. Mówi po prostu idź i głoś. Przed chwilą rozmawialiśmy, dużo mówiliśmy o wspólnocie. Wspólnota, która nas buduje, wspólnota, która powiększa naszą wiarę, wspólnota, która nas rozwija. No właśnie, jak myślicie, drodzy, czy można tak sobie po prostu trwać we wspólnocie, czy można tak sobie być, a potem nie wypełnić tego wezwania, żeby iść i głosić? Tylko po prostu spocząć na laurach.
Las rąk. Od kogo zaczniemy?
No Justyna jako autorka, ale kompozytor.
Słuchajcie, mogę, oczywiście, bardzo chętnie. Według mnie, oczywiście, że nie można poprzestać na tym, żeby nic nie robić, żeby nie reagować. W sensie, jeżeli tylko mamy możliwości, dostaliśmy talenty, już jest tyle przepowiedni o tym, to naszym obowiązkiem jest po prostu rozwijać to, co dostaliśmy. Więc odpowiadając na pytanie, nie możemy po prostu być bezczynni. Nie możemy, że tak powiem, osiąść na laurach, bo już coś tam kiedyś zrobiliśmy, bo już gdzieś tam się pojawiliśmy, bo nie wiem, skończyliśmy studia, bo skończyliśmy szkołę, bo nie wiem, kupiliśmy mieszkanie. No, według mnie życie jest takie dynamiczne i życie jest naprawdę, może być bardzo inspirujące i to, ile my możemy czerpać z tego życia i ile my możemy dawać. I właśnie to, jak możemy dawać i co możemy dawać, no jest najważniejsze. A z racji tego, że jesteśmy tutaj wszyscy osobami wierzącymi, powinniśmy dawać to, do czego zostaliśmy stworzeni.
Weronika, pierwsza zwrotka tego hymnu, czujesz jak wezbrał wiatr, to już jest drugi czas, nie bierz nic, niech on cię poniesie. Nie bierz nic, niech on cię poniesie? Jak to, czyli co, zostawić wszystko i iść, o co w tym chodzi?
No tak, ja myślę przede wszystkim, że w takim dawaniu świadectwa na co dzień, bo powinniśmy to robić na co dzień, właśnie najważniejsze jest to, żeby to były proste gesty, żebyśmy nie myśleli o tym, ile mamy komuś dać materialnie, tylko duchowo, tak nie fizycznie, bardziej metafizycznie może. I to nie ma być jakieś zaplanowane działanie od początku do końca, bo no w życiu nie da się niczego zaplanować tak naprawdę. Doskonale o tym wiemy z racji tego, co się dzieje na świecie w ostatnich latach. Także to jest po prostu chwila, moment, jest jakiś impuls i po prostu działamy.
Marysia, ale to przecież jest bardzo trudne. Przecież otaczamy się w różnych środowiskach. No choćby ty studiujesz prawo, no nie jest łatwo chyba świadczyć o tym, że się należy do wspólnoty, czy o tym, że jest się osobą wierzącą.
No nie jest łatwo, ale tutaj te słowa idź i głoś są takie kategoryczne, to jest, to są takie proste żołnierskie słowa, rozkaz, które no właśnie nie zostawiają nam wiele pola do manewru i po prostu do tego jesteśmy posłani i nawet jeżeli nie powiemy wprost, że jesteśmy wierzący, czy wprost nie zadeklarujemy swojej wiary, to swoimi czynami możemy o tym świadczyć i te nasze czyny, zachowanie, to nie wiem, że jesteśmy uśmiechnięci, to, że jesteśmy uprzejmi, to potrafi po prostu zachęcić, zachwycić innych i oni zaczną po prostu szukać, dowiadywać się, skąd czerpiemy taką siłę, taką energię i jakoś poprzez właśnie poprzez takie działanie może właśnie dojdą do tego, sami znajdą Pana Boga.
Przemku, a co wy jako duszpasterstwo akademickie redemptorystów robicie właśnie w tą stronę? Czyli idziecie i głosicie, czyli zostawiacie i idziecie.
My jako duszpasterstwo staramy się organizować na przykład wieczór uwielbienia. Najbliższy taki wieczór odbędzie się właśnie w poniedziałek z zespołem Matula, którego jestem też częścią. No i myślę, że też jest taka, jakby nie patrzeć, troszkę misja idź i głoś, za pomocą wiadomo innych ludzi, ale jednak ja myślę, że mówię w imieniu troszkę duszpasterstwa, no bo ja by nie patrzeć, do niego należę, więc myślę, że to jest taka jedna z takich nie wiem, jakby to powiedzieć, ale jedna z takich bardziej treściwych, że tak powiem, form.
Justyna, ty mówiłaś, że właśnie tak wiele rzeczy robicie jako wspólnota. Co jeszcze poza uwielbieniem, koncertem uwielbienia?
No, organizujemy teraz Europejskie Dni Młodzieży Redemptorystowskiej, które, uwierzcie mi, pochłaniają każdy nasz wolny czas. Tutaj jeżeli właśnie chodzi o jakąś dodatkową pracę we wspólnocie. Ale chciałam się jeszcze odnieść do tego, co Przemek powiedział. Przemek, sorry, że jakoś chcę z tobą rozmawiać teraz, tak, bez przygotowania. No, masz na pewno tak, bo to jest ciężkie, nie? Odnieść się jeszcze do tego hymnu i do tego, co my robimy i tak dalej, ale chyba wszyscy, tutaj siedzimy, gdybyśmy usłyszeli głos, który by nam powiedział, słuchaj, zostaw wszystko i idź, no to chyba każdy, no nikt z nas nie miałby wątpliwości, nie? Po prostu wstalibyśmy i byśmy poszli.
Ale generalnie ja myślę, że uciekamy do takiego sformułowania, gdybyśmy usłyszeli. Ale tak naprawdę popatrzcie, to co żeście powiedzieli na samym początku. Każdy z was studiuje. Przemek ma doświadczenie spotkania z ludźmi, którzy są studentami, albo pracujesz też z innymi. Zobaczcie, to nie jest, nie chodzi mi teraz, żeby wartościować, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Ale zobaczcie prostą rzecz. Dziewczyny powiedziały, że w ich środowisku ludzi wierzących jest jak na lekarstwo, a tych, którzy się w jakikolwiek sposób przyznają publicznie do Pana Boga, jest jeszcze mniej. Więc można tak powiedzieć, tak? Usłyszeliście wezwanie do tego, żeby zaangażować się trochę bardziej, żeby wziąć, zostawić to, co gdzieś tam macie, no bo zostawiacie swoje pomysły, swoje plany na wieczór, tak, powiedział Antoni do dziewczyn, Jagiellonka, sesja, to wszystko gdzieś na karku wisi, a jednak pozostawiliście to po to, żeby się zaangażować, tak, moglibyście wakacje spędzić w dużo przyjemniejszej atmosferze, a jednak przyjedziecie do Torunia po to, żeby zorganizować ten zjazd dla innych, którzy będą i powiedzmy sobie szczerze, wy będziecie z niego korzystać. Stać, owszem, ale jednak w większości będziecie w nim uczestniczyli jako organizatorzy, czyli na ci, którzy się trochę bardziej upocą niż cała reszta i to wcale nie z powodu temperatury. Czyż nie tak?
No i może to jest właśnie nasze powołanie.
O to chodzi. Więc też musimy chyba budować w sobie taką świadomość, że to go and share, czyli iść i głosić, to nie musi być konkretnie takie nasze wezwanie, żebyśmy teraz nie wiadomo co zrobili i jak na głowie stawali, tylko też takie pójście za tym, do czego jestem wezwany tu i teraz. Czasami te najmniejsze rzeczy, te najmniejsze wierności najmniejszym powołaniom są czasami najtrudniejsze. jeden z naszych współbraci, ojciec Grzegorz go na pewno będzie kojarzył, powtarzał, że ewangelizacja dla niego zaczyna się od dyżuru w konfesjonale o 7 rano. Nie? Że wypełnianie tych naszych codziennych obowiązków czasami jest dużo trudniejsze niż robienie wielkich akcji, wielkich eventów, które są jak fajerwerk, który strzeli, huknie, ale tak naprawdę potem się wszyscy rozjedziemy i będzie nam fajnie, dalej ciepło w domu i dalej wsiądziemy w kanapę. Ojcze Grzegorz, czyż nie tak?
Dokładnie, to prawda. To jest wierność właśnie w małych rzeczach. To też dużo już powiedzieliście tutaj. Marysia też powiedziała, że to nawet nie chodzi o to, że jak idziemy, wychodzimy, wspólnota daje nam chwilę takiego spotkania, chwilę wytchnienia, bycia ze sobą, ale wspólnota przede wszystkim, to tak trochę nawiązuje do tego, co wcześniej było. Wspólnota, gdyby miała zamknąć się w sobie, to nie ma racji bytu. To nie spełnia swojego zadania. Każda wspólnota duszpasterska, ona musi mieć charakter misyjny, ewangelizacyjny, żeby po prostu z tej wspólnoty wyjść i żeby iść i głosić. A forma głoszenia, to bodajże chyba święty Franciszek powiedział, jak posłał swoich braci, mówi: idźcie i głoście Ewangelię, a w razie potrzeby używajcie słów. To było takie hasło właśnie, że bardzo często w środowiskach, no właśnie, tutaj nie trzeba wiele, ja też mówię, też mam podobne zdanie na ten temat, że moglibyśmy robić nie wiadomo jakie fajerwerki, nie wiadomo jakie inwenty wielkie, no byłoby fajnie, może by gromadzili się ludzie. Może by też jakieś owoce z tego były, ale o wiele, myślę, trudniejszym zadaniem takim jest ta codzienna moja systematyka w rzeczach drobnych.
Znaczy, Pan Jezus mówi w Ewangelii wyraźnie, dobry ojciec bierze ze skarbca rzeczy stare i nowe, to znaczy my z jednej strony chcemy się opierać na tym, co było, ale z drugiej strony też patrzeć w przyszłość, ale mądrze patrzeć w przyszłość. I to też nie możemy myśleć o takim usprawiedliwianiu siebie, tak, że a to takie, nie będziemy się za bardzo w to angażowali, bo najważniejsze jest dla nas to, co jest tu i teraz w naszym podwóreczku. No nie, to nie do końca tak chodzi. Natomiast rzeczywiście, wracając do pytania Antoniego o ideę spotkań redemptorystowskich, przepraszam, że tak sobie pozwoliłem wjechać i się wciąć w tę naszą rozmowę i myślę, że będzie jeszcze okazja i bardzo głęboko w to wierzę, że za chwilę będzie okazja porozmawiać też na temat świadectw tych, którzy brali udział w spotkaniach redemptorystowskich, bo Antoni się pytał i Beata zadawali to pytanie, czym są w ogóle redemptorystowskie, europejskie redemptorystowskie Dni Młodzieży. I faktycznie, może skala, w cudzysłowie, zjawiska nie jest porażająca, ale rzeczywiście doświadczenie i spotkania z ludźmi z całej Europy, a nawet świata, bo ja mam doświadczenie spotkania młodzieżowego w 2007 roku, gdzie przyjechali ludzie z Zimbabwe, przyjechali ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z jakichś krajów azjatyckich, z Kazachstanu, z Rosji, z dalekiej Rosji, którzy właśnie opowiadali i dzielili się tym, jak redemptoryści wraz z nimi żyją, jak ich formują. To jest niesamowite, takie poczucie wspólnoty i poczucie jedności. No tutaj akurat tak się złożyło, że żaden z was nie ma tego doświadczenia, tych właśnie spotkań, ale to jest faktycznie niesamowite, bo nawet jeżeli spotykamy się w naszym kraju, młodzież z różnych naszych parafii, to my często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że rozmawiamy o tych samych osobach. Łączą nas ci sami duszpasterze, którzy wymieniają się między naszymi parafiami. Mamy te same teksty naszego założyciela, które rozważamy i nad którymi się zastanawiamy. Ci sami święci nas łączą. I to jest niesamowite, kiedy możemy właśnie razem budować tę wspólnotę. I to jest przepiękne właśnie. To budowanie tej rodziny redemptorystowskiej, choć może nie jest jakieś imponujące, wielkie, ale jednak bliskie sercu.
Ja muszę przyznać też, że no ja sam na przykład uczestniczyłem czy w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i wtedy pamiętam, jak dużo dało to, co ojciec tutaj mówi. Doświadczenie wspólnot z innych krajów, doświadczenie, no wiadomo, tam było kilkaset tysięcy, kilka milionów ludzi, to były całkowicie inne liczby, ale to nie jest ważne, to jest inna skala, ale to doświadczenie innych wspólnot z innych miejsc, z innej Europy czy z innych krańców świata. I tutaj o to chciałbym właśnie dopytać Basię, ponieważ ty, Basiu, mówiłaś, że byłaś na Teze. I jakie to dla ciebie miało znaczenie, że mogłaś spotkać osobę z innego kraju, porozmawiać z nim, wymienić się jakimś doświadczeniem, no i poznać właśnie inną kulturę, ale też patrzenie no, na religię, tylko że innym troszeczkę sposobem.
To znaczy ja mieszkałam w domu jednym z dziewczynami z Ukrainy. Były to 3 dziewczyny, które w sumie miały na początku podobny pogląd do nas. Były na początku bardzo zamknięte w tej kwestii. Natomiast po czasie, jak już chodziłyśmy razem na te spotkania, trochę pozwiedzałyśmy oczywiście razem kulturę tamtejszą. Myślę, że też umocniły nas w tym, że jednak właśnie mimo, że jest ta bariera językowa, kulturowa, pokazuje, że razem można działać i też to pokazało mi w ostatnim czasie, że te znajomości, które może nie utrzymuje się ich tak na co dzień, nie piszemy razem, to w różnych momentach życia się faktycznie przydają i sprawdzają. Choćby w ostatnim czasie no, dużo dziewczyn właśnie do nas pisało o jakieś wsparcie, pomoc, żebyśmy też pomogły im po prostu w obecnej sytuacji.
No właśnie, a dokładnie, no to na czym to na przykład
dokładnie
polegało?
Polegało to na tym, że właśnie koleżanka, którą poznaliśmy na tezę, ma obecnie też 2 małe dzieci i po prostu starała się znaleźć jakieś bezpieczne po prostu miejsce w Krakowie lub gdziekolwiek w Polsce, żeby po prostu jej pomóc znaleźć dom.
Czyli to są doświadczenia, które no, buduje się na przyszłość, na całe życie. Oprócz tego, że no, wiadomo, też jesteśmy ludźmi młodymi, możemy nauczyć się innej kultury, innego języka, też poznać takie doświadczenie. Jakie jest wasze nastawienie na to, że przyjeżdżają osoby z różnych stron Europy, no i będziecie mogli z nimi wymienić się doświadczeniami? Justyna.
Ja jestem podekscytowana. W sensie... To już chyba ustaliliśmy. Bardzo lubię, jak się coś dzieje i jestem właśnie bardziej działaczką. No nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, żeby właśnie zderzyć naszą polską kulturę, to całe nasze wychowanie, to, co tam tworzymy, to, jak żyjemy, właśnie z kimś obcym, z kimś nowym. Jestem po prostu ciekawa. Jestem ciekawa i równocześnie nie mogę się doczekać.
W jaki sposób na twoją wiarę może wpłynąć doświadczenie wiary innych ludzi? To jest pytanie postawione na Facebooku. Mamy pierwsze, już właściwie nie pierwsze, ale komentarze. Na przykład Max napisał ludzi starszych, ich świadectwo życia, jak ich przodkowie trzymali się mocno wiary w czasie wojny. Piotr z kolei dodał przez modlitwę szacunek do ludzi i do Boga. Mnie pacierza nauczyła babcia, pisze Tomek, świętej pamięci. Teraz babcie nie mają wpływu na wnuki, nie wiem, u mnie na przykład jest ten wpływ ogromny. Telefony i internety zastępują wszystko. Widać, że to jest taka relacja między rodzicami a dziećmi. Jak jest u was?
W moim przypadku jest faktycznie tak, że dziadkowie zapoczątkowali u mnie tą wiarę, których też serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słuchają teraz. Na pewno to było też w taki sposób nieświadomy. Na pewno jako dzieci nie przychodziliśmy do kościoła świadomie. Pamiętam, że nawet babcia nie zabierała na koncerty, które były w kościele, to tam trochę przysnęłam, trochę posłuchałam, ale gdzieś już w głowie małego człowieka to się zakorzenia i buduje to wszystko. A potem już wiadomo, że wchodzimy na własne jakieś tory i staramy się znaleźć to odpowiednie dla nas. Natomiast myślę, że no nie zdajemy sobie też sprawy, jak psychika ludzka buduje się już od dzieciństwa i faktycznie dziadkowie mogą super zakorzenić to w nas.
Też cały czas przychodzą wiadomości SMS-owe. Przypomnę tylko nasz numer 536-600-500. Marysia pisze, wiara w Boga ma dla mnie ogromne znaczenie. Życie bez wiary rodzi smutek i beznadzieję. Doświadczenie wiary moich rodziców ma wpływ na moje przeżywanie wiary. Fundamentem mojej wiary jest rodzinny dom. To w nim zaczęłam poznawać Boga, uczyłam się rozmawiać z Panem Bogiem i Maryją na wspólnych rodzinnych modlitwach. Zaczęłam jako dziecko razem z babcią słuchać Radia Maryja, zaczęłam uczestniczyć we mszy świętej z bliskimi oraz brać udział w pielgrzymkach. Dzięki rodzinie od dziecka wiara jest głęboko zakorzeniona w moim systemie wartości. Obecnie, gdy spotykam innych ludzi wierzących, pogłębiam i umacnia się moja wiara, moja więź z Jezusem i czuję się szczęśliwa. Dziękuję za piękną audycję. Pozdrawiamy cię, Marysiu. Dziewczyny, Marysiu, Weroniku, Weroniko, tylko już Marysiu, Weroniko, które jesteście z nami razem w studio. Kto u was zakorzenił wiarę?
Myślę, że zarówno rodzice, jak i dziadkowie. to był ten przykład, to prowadzenie właśnie za rękę dziecka do kościoła. No, jak Basia powiedziała, no, nawet tak nieświadomie te wszystkie nabożeństwa, Drogi Krzyżowej, nabożeństwa majowe, roraty. I to taki przykład takiego klękania do modlitwy, takiego przeżywania tej więzi z Bogiem tak bardzo głęboko, także poprzez czytanie Pisma Świętego, czy poprzez różne książki, filmy, właśnie świadectwo moich bliskich, to jest ta podstawa.
Bardzo pięknie. Cały czas zapraszamy Was do wysyłania SMS-ów, do komentowania na naszym profilu facebookowym, ale zapraszamy Was też do telefonowania. Telefony do studia to Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100, drugi to 536 600 200. No i oczywiście dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66, a my do Was wracamy już po krótkiej przerwie muzycznej.
błogosław, duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina.
Trzydzieści minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodych, o młodych i z młodymi, a rozmawiamy na temat wspólnoty i w perspektywie europejskich redemptorystowskich Dni Młodzieży, które będą się odbywały już pod koniec lipca w Toruniu. Hasło tych dni to Go and Share, czyli idź i głoś.
Go and share, idź i głoś. I z nami jest Dawid, który nie wiem, czy Dawid dzwoni z Granady, czy był w Granadzie. Witamy cię, Dawidzie.
Witam, dobry wieczór.
Dawid, ty podobno byłeś w tamtym roku na 3 lata temu, na ostatnim spotkaniu europejskich wspólnot redemptorystowskich w Granadzie.
Tak, zgadza się. Byłem w Granadzie, w Hiszpanii, w pięknym miejscu na spotkaniu młodych. Całej ekipy młodych podopiecznych redemptorystów. Wybraliśmy się tam sporą grupą z Polski, by poznać się, by przeżyć to wielkie wydarzenie.
A przede wszystkim powiedz nam od początku, czyli kto cię zachęcił do tego, żeby tam pojechać? No i też, jak się domyślam, należysz do wspólnoty przy redemptorystach. Jeżeli tak, to do jakiej?
Zgadza się, tak. Ja z redemptorystami już jestem od długiego czasu związany, ponieważ pochodzę z Tuchowa. Tam poznałem się z wieloma osobami, bardzo, bardzo dobrze współpracującymi właśnie w różnych grupach młodzieży. No i to oni właśnie zachęcili mnie do tego, żeby się wybrać na oczywiście taki wyjazd za granicę, by poznać innych ludzi, którzy są podobni. No to jest wielką szansą taką, żeby pogłębić znajomości, no i też tą wiarę, bo tak można poznać tak Boga w innym człowieku.
I jak wyglądało tamtejsze spotkanie? Co było tam hasłem przewodnim? Czego ty dowiedziałeś się właśnie? Czym ci to pomogło?
W Granadzie na ostatnim spotkaniu redemptorystowskiej młodzieży było hasło All Together, czyli wszyscy razem. No i to można było odczuć. Ludzie z całego świata, młodzież z całego świata zjechała się tam. Pomimo, że byliśmy inni narodowo, no to i tak czuliśmy się tacy sami. Byliśmy powiązani jakby tą rodziną redemptorystowską i to można było bardzo mocno odczuć. Także samo to spotkanie, poznanie się bardzo mocno na nas oddziałało, ponieważ młodzi ludzie zawsze potrafią znaleźć u siebie pewien wspólny język. No i tym wspólnym językiem była modlitwa u nas. Ona była bardzo radosna, ponieważ bardzo dużo śpiewaliśmy, dużo tańczyliśmy. Było to niesamowite przeżycie przez te kilka dni, przez które to się odbywało w Granadzie, w pięknym, malowniczym miasteczku. W ogóle cieszę się bardzo, że tym razem będzie to w Polsce i to jeszcze w Toruniu, też w pięknym mieście.
A powiedz nam, to była jedna wielka grupa zorganizowana, która jechała z Polski, czy wyruszaliście z różnych miejsc? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie też, czy tam trzymaliście się właśnie w grupie polskiej, czy się mieszaliście, czy jak to wygląda?
Wtedy, gdy wyjeżdżaliśmy, to zebraliśmy się wszyscy do jednego autobusu. Spotkaliśmy się we Wrocławiu u redemptorystów i tą całą grupą jechaliśmy autobusem aż do Hiszpanii. I tam na miejscu, z tego co pamiętam, to dzieliliśmy się na troszeczkę mniejsze grupy i to były grupy mieszane z różnymi narodowościami. Pamiętam, że w naszej grupie były też osoby z Ukrainy, z Białorusi. Także bardzo miło też te osoby wspominam. Dużo osób udało się poznać. Mamy wciąż ze sobą kontakt po tylu latach. Robiliśmy dużo różnych wspólnych aktywności. Był czas dla małych grup, czyli tam pogłębialiśmy na nasze duchowe sprawy, rozmawialiśmy na różne takie głębokie tematy, modliliśmy się wspólnie, śpiewaliśmy, tańczyliśmy, a potem łączyliśmy to wszystko w dużych grupach. No i to było moim zdaniem świetnie zorganizowane.
A powiedz nam, jeżeli są takie punkty jak msza święta, modlitwa, to w jakim to jest języku? To jest tłumaczone na jakiś język? Czy to wszystko jest w języku angielskim, czy jak?
Starano się, żeby każdy mógł uczestniczyć w tej mszy świętej, więc głównie msze święte były po angielsku. Natomiast każdy otrzymał z nas taką książeczkę, gdzie wszystko było przetłumaczone, także no, w każdym języku każdy mógł poczuć to, poczuć, przeżyć po prostu tą mszę świętą tak jak powinien, tak jakby to było w jego języku.
A powiedz, jak było to wszystko zorganizowane, na przykład gdzie mieszkaliście?
Każdy z nas był gdzieś ulokowany w jakimś miejscu. Były to z reguły takie niewielkie hoteliki. Tam też, no, wieloosobowe, więc mieliśmy też, część grupy była też zmieszana, więc mogliśmy się też dobrze poznać. Bo na przykład w naszym pokoju był też chłopak, który pochodził z Ukrainy, więc też mieliśmy tam jakiś wspólny język, mogliśmy się poznać, porozmawiać. Także cały czas to wszystko krążyło wokół tego poznania się lepszego, żeby lepiej to przeżyć, żeby nie mieć takiego może dyskomfortu wewnętrznego, że ktoś jest z nami, ktoś, kto jest, mówi w obcym języku, więc jest obcy. No nie, właśnie było wręcz przeciwnie. Przez to, że ktoś pochodził z innego kraju, no widzieliśmy, że jest dokładnie taki sam jak my, że po prostu wszyscy jesteśmy tacy sami. Bardzo, bardzo różni pod względem kulturowym, językowym, ale jednak wewnętrznie bardzo podobni do siebie.
Powiedziałeś, że jak mieliście takie spotkania w małych grupach, to też wchodziliście na grube tematy. Nie miałeś takiej bariery językowej, albo czasem wydaje mi się, że w języku polskim z naszymi rówieśnikami jest ciężko wejść na jakiś gruby temat i otworzyć się przed tą drugą osobą, a ty mówisz, że rozmawialiście na właśnie w języku, właśnie w jakim języku? W języku obcym, czy polskim, czy w ogóle jak?
Hiszpańskim?
No oczywiście próbowaliśmy trochę, że tak powiem, dziabnąć tego hiszpańskiego, skoro już tam byliśmy, no ale nie, no w naszym, znaczy moja grupa, powiem ze swojej perspektywy, to były głównie osoby właśnie z tej wschodniej części, czyli z Ukrainy, z Białorusi, więc my mówiliśmy dużo po polsku, ponieważ osoby z Ukrainy nas dobrze rozumiały. Staraliśmy się też po angielsku, żeby poćwiczyć te umiejętności językowe, ale nikt nie patrzył na to, jak kto mówi, byleby się zrozumieć. Tu nie chodziło o żadną poprawność, tu chodziło, żeby przekazać swoje myśli, emocje. Na początku oczywiście było to trudne, dlatego też chcieliśmy się dobrze poznać w tych grupach, więc na początku były różne aktywności, różne takie zabawy, które nas aktywizowały, żeby się nie stresować, a żeby się otworzyć. I powiem szczerze, że po tych kilku dniach no, zżyliśmy się bardzo mocno, jak po prostu rodzina. I było to dla nas komfortowe po prostu, tak porozmawiać szczerze o różnych takich głębokich tematach, o których zwykle nie rozmawialiśmy.
No dobrze, ale powiedz, bo to był 2019 rok, ta Granada, prawda?
Z tego, co pamiętam, to był 18. To był 18 w lipcu.
Czyli to było przed pandemią jeszcze.
Tak, jeszcze przed pandemią.
No dobrze, i na koniec jeszcze chciałbym cię spytać, jakbyś miał powiedzieć taki najpiękniejszy moment, wyjątkowy moment, moment, który najbardziej utkwił ci w pamięci, to o czym byś powiedział?
Myślę, że to była jedna z mszy na zakończenie to był taki moment uniesienia wewnętrznego, gdzie wszyscy wspólnie, no kilkaset osób modliło się, śpiewało. No to było przeżycie nie do opisania. Takie mocne wewnętrznie. Myślę, że każdy kiedyś miał takie poczucie. Gdzieś kiedyś, będąc, modląc się tak intensywnie, wewnętrznie, to takie wejście w inny wymiar po prostu. Takiego wewnętrznego ja, połączenia z Bogiem. Nie da się tego opisać słowami. To był ten moment. To był ten moment, to był taki owoc tego wszystkiego, tego spotkania, tych ludzi. To było to, zdecydowanie.
Dawid, bardzo serdecznie ci dziękujemy i przepraszam, ja wiem, że już miało być ostatnie pytanie. Widzimy się w Toruniu?
Widzimy się. Myślę, że się widzimy, zdecydowanie.
Wspaniale. Zatem Dawid, ja już się nie mogę doczekać tego spotkania. Widzimy się z tobą w Toruniu i dziękujemy ci za podzielenie się z nami tym świadectwem Granady, Hiszpanii. No chyba trzeba tam się wybrać do tej Hiszpanii, bo tak brzmi fajnie, ale przede wszystkim oprócz Hiszpanii najpierw jedziemy do Torunia, kochani wszyscy, i spotykamy się na europejskim spotkaniu redemptorystowskim. Z nami jest też ojciec Krzysztof Wąsiewicz. Ojcze, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec był w Limeriku, prawda?
Tak, w Limerick, w Irlandii.
W Limerick.
Tak.
Kiedy to był, ojcze?
No właśnie tak słuchałem przez chwilę Dawida, który mówił o tej Granadzie, to był 2018 rok. I ja sobie tak myślę, kiedy to było rzeczywiście, to był 2007 rok, czyli 15 lat temu.
I ojciec już wtedy był redemptorystą?
Nie, to jeszcze nie. Ja jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia podjąłem studia, więc to był mój po pierwszym roku studiów byłem wtedy. Tak, jeszcze daleko do mojego bycia redemptorystą wtedy było.
I co wtedy zmotywowało do wyjazdu na to spotkanie?
Szczerze, no to duszpasterz, który przyszedł i mówi, czy nie chciałbym pojechać, bo to wtedy pamiętam, to też była taka grupa, nas leciało ponad 30 osób chyba z Polski samolotem, no i tak wybierali z redemptoryści, tak zaproponowali mi, mojej siostrze, komuś tam jeszcze od nas z parafii. Więc to na pewno taka motywacja była, żeby pojechać, polecieć.
A ojcze Krzysztof, ja proszę powiedzieć, czy to wpłynęło na ojca powołanie?
Myślę, że jakoś pośrednio na pewno. Natomiast ja jakoś już wcześniej miałem kontakt z redemptorystami. Natomiast to było takie jakby trochę rozszerzenie i otwarcie na redemptorystów jako na zgromadzenie międzynarodowe. Czyli żeby zobaczyć to, że to nie tylko ci, którzy tutaj są blisko, czy tam w Polsce nawet, w tej przestrzeni polskiej, ale że redemptoryści to jest zgromadzenie też takie międzynarodowe. Więc to było takie dobre doświadczenie też tego, tak na takiej drodze może ścieżce do powołania, do odkrycia powołania swojego.
I co ojcu z tego spotkania najbardziej zapadło w pamięć?
To jest takie, co zapadło w pamięć. No sporo rzeczy mam takich, może nie tak dokładnie, tak jak Dawid przed chwilą opowiadał, że on tak te bardzo, bardzo takie szczegóły też podawał tego wszystkiego. Natomiast ja pamiętam, na pewno zapadło mi w pamięć hasło tego spotkania. Hasło było Pazzo per amore. To było ze słów świętego Alfonsa, założyciela redemptorystów, który mówi, że Jezus czy Bóg jest Pazzo per amore, czyli szalony z miłości. I to są takie słowa, które wtedy usłyszałem. Pamiętam jeszcze na początku, kiedy rozpoczynały się te dni, była taka prezentacja i taki odgłos, na początku taki odgłos bijącego serca i to do tego to hasło tak weszło i ono tak mi siedzi w głowie cały czas, że aż do dzisiaj często używam go nawet podczas kazań, bo to też gdzieś ten człowiek żył wtedy, na pewno.
Czy ojciec był tylko w Irlandii na tym spotkaniu, czy były też jakieś inne spotkania?
Nie, byłem tylko w Irlandii. W takim międzynarodowym to w Irlandii.
A jak ojciec wspomina zderzenie się z kulturą irlandzką? No bo domyślam się, nie byłem nigdy w Irlandii, ale domyślam się, że trochę to jest inny kraj niż Polska.
No to na pewno jest inny kraj niż Polska. Może zderzenie się z kulturą, czy zderzenie się w ogóle z tamtymi realiami, tak? No w ogóle wylot z Polski, bo to był taki pierwszy moment, kiedy pierwszy w ogóle lot, tak, dla wielu z nas. Polecenie samolotem na drugą, tam na drugą stronę Europy. Pobyt tam, zobaczenie chociażby takich prostych rzeczy, jak chociażby ruch lewostronny, czy zderzenie się z tym, że rzeczywiście naokoło ciebie wszyscy rozmawiają po angielsku i to jeszcze z takim akcentem zasuwają, że nie do końca jesteś w stanie to zrozumieć, no to to zderzenie, no to, to na pewno był taki też, no nie tyle szok, ale no coś takiego też rozwijającego, nie, na, dla nas młodych, którzy wtedy byli na tym wyjeździe.
A jak zachęcić dziś młodego człowieka do pojechania właśnie do takich spotkań, do wyjazdów i spotkania z młodymi?
Tym bardziej, że nie trzeba jechać do Hiszpanii czy do Irlandii, wystarczy dojechać do Torunia.
Właśnie, bo czasem takie wyjazdy zagraniczne też zachęcają, a w tym roku jest w Toruniu, więc jak zachęcić tutaj do nas?
Tak, no to w Toruniu. Myślę, że tam my jechaliśmy, żeby zobaczyć ich tam, czyli doświadczyć tej kultury tamtej, a takiego właśnie, że my możemy też pokazać coś, co mamy w Polsce, pięknego i wspaniałego, naszą kulturę, nasze, nasz tutaj, nasze miejsce, naszą też religijność, naszą wiarę, tak, w Pana Boga, że są, że jesteśmy właśnie ludźmi wierzącymi i możemy my to pokazać innym, których zapraszamy tutaj. I myślę, że takim, taką motywacją, myślę, że główną to jest to, żeby zobaczyć na tym spotkaniu, że ta wiara, tak, wiara w Boga, wiara w Jezusa, wiara w Najświętszego Odkupiciela, że ona nie sprowadza się tylko i wyłącznie tutaj do mnie i do mojej parafii, czy do mojego jakiegoś ogródka, tylko że są na całym świecie ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa i warto doświadczyć spotkania też z nimi, żeby swoją wiarę umocnić, czy skonfrontować też jakoś, nie?
A czy były jakieś wyjątkowe spotkania z drugim człowiekiem, właśnie doświadczenie tej wspólnoty z jakiegoś innego kraju?
Albo takie świadectwo, które poruszyło może księdza?
Takie spotkania, to na pewno, bo pamiętam, były różnego rodzaju spotkania w grupach, nie? Kiedy rozmawialiśmy, były to już, bo tak jak mówił Dawid też przed chwilą, to akurat będę się do tego odwoływał, bo to zacząłem tego słuchać w tym momencie, że mówił, że mieszkali na przykład z różnych miejsc w jednym, tak? No my mieszkaliśmy jako Polacy tam w jednej takiej przestrzeni, ale spotkania w grupach różne już później, no to były takie stricte wymieszane, więc to na pewno można było wtedy też różne tematy, ja już nie pamiętam, jakie do końca poruszaliśmy, ale wiem, że to z tych tematów wiary też mogliśmy sobie też przekazywać, nie, w tym wszystkim. No powiem szczerze, że tak do końca wszystkiego nie pamiętam, ale takie odczucia zostaje, że rzeczywiście, no, czuło się, że jesteśmy z różnych krajów, z różnych miejsc, a wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi wierzącymi w tego samego Boga, wszyscy wyznajemy Jezusa Chrystusa, wszyscy uczestniczymy na tej samej Eucharystii i modlimy się, chociaż w swoich językach, no to każdy do tego samego Boga, nie? Rzeczywiście, do Jezusa.
Ojcze Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy za to świadectwo. Ja znowu muszę zadać to pytanie. Czy widzimy się, ojcze, w Toruniu?
No, powiem tak.
Jeśli nie przy okazji europejskiego spotkania redemptorystów, to zapraszamy koniecznie do Torunia, do nas.
A no do Torunia to na pewno gdzieś tam, na pewno kiedyś trafię. Jeżeli chodzi o europejskie spotkanie, to akurat w tym roku pewne obowiązki mi przeszkadzają w tym, żeby pojechać na całość, ale może na chwilę się pojawię, żeby rzeczywiście... No, być i doświadczyć chociaż fragmenty tego spotkania.
Zapraszamy w tym roku, jak nie, no to na pewno się zobaczymy za 3 lata. Dziękujemy jeszcze raz, ojcze Krzysztofie, za świadectwo. I jest z nami pani Ania. Pani Aniu, słyszymy się?
Tak, słyszymy się.
Szczęść Boże, pani Aniu. Pani również była w Irlandii.
Tak, byłam w Irlandii. Ja uczestniczyłam w ogóle w 3 międzynarodowych spotkaniach młodzieży redemptorystowskiej. To było w Irlandii, właśnie w Limerick w 2007 roku, 3 lata wcześniej w Bonn i jeszcze wcześniej również w Toruniu.
Czyli to jest tak z tymi spotkaniami, jak niektórzy mówią, że z pielgrzymką pojedzie się na jedno takie spotkanie i chce się wracać i uczestniczyć?
Tak, zdecydowanie. Jest w tych spotkaniach taka energia, są takie wspomnienia, że żałuję, że już jestem w takim wieku, że nie mogę uczestniczyć nadal.
Dobrze, to przynajmniej proszę nam opowiadać o tej energii, o tych wszystkich wspomnieniach i też co łączyło te 3 miejsca, Toruń, Bonn i Irlandię?
przede wszystkim możliwość spotkania się i wymienienia doświadczeniami, spojrzenia na różnorodność kultur, mimo że wyjazd młodzieży głównie z Europy, ale jednak poszerzenie horyzontów, możliwość otwarcia głowy na różne rodzaje przeżywania wiary w różnych krajach. To wszystko można było obserwować na wszystkich trzech spotkaniach. To, że mieszkańcy południowej Europy z charakterystyczną dla siebie spontanicznością i większą energią przeżywają swoją wiarę. My mieszkańcy bardziej środkowej Europy, bliżej wschodu, jesteśmy nieco bardziej zachowawczy. Mieszkańcy Ukrainy, powiedzmy, przyjeżdżali jeszcze bardziej zakorzenieni gdzieś w tradycjach, jeszcze bardziej, powiedziałabym, konserwatywni. Więc przede wszystkim to, no i radość, energia, która naprawdę zostaje w pamięci.
Pazzo per amore.
Pazzo per amore, naprawdę. Można to poczuć, można poczuć przede wszystkim siłę wspólnoty, siłę wspólnej modlitwy, o czym wcześniej ojciec Krzysztof wspominał. Mimo że modlimy się w różnych językach, naprawdę można poczuć siłę i wszystkim tego życzę, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu, żeby poczuć właśnie Pazzo per amore, czyli tego Pana Boga, który oszalał z miłości.
Pani, my możemy zaśpiewać hymn, nie? Z Limerick z 2007 roku.
Proszę bardzo. Nie, no nie. Jeśli ojciec zaintonuje. Nie.
To by było ciekawe doświadczenie.
To trzeba się spotkać w Toruniu w tym roku i myślę, że już na pewno do takiego wydarzenia dojdzie, że ojciec Wacław zaśpiewa nam hymn z 2007 roku. Ale pani Aniu, wracając, bo jak dobrze zrozumiałem, to Toruń był pierwszym doświadczeniem tych europejskich dni. Proszę powiedzieć, co zmotywowało panią, żeby właśnie pojechać, i pani wtedy należała do wspólnoty? Jakiej wspólnoty?
Ja należałam, jestem muzykiem i wtedy już to moje życie rzeczywiście kręciło się wokół muzyki i należałam do zespołu, do grupy muzycznej przy parafii Ducha Świętego w Szczecinku, którą wówczas prowadził ojciec Jacek Stanisławski, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli może nas przypadkiem słucha. I tak to się wydarzyło, że ojciec Jacek poinformował nas grupie muzycznej, zespole muzycznym o spotkaniu w Toruniu. No i pojechaliśmy. Prawdę mówiąc, wtedy jeszcze nie bardzo wiedziałam, na czym to będzie polegało. A na następne spotkania już czekałam. Już tupałam nogami, nie mogąc się doczekać kolejnych zjazdów, jak wspomniałam, właśnie w Bonn i następnym jeszcze w Limerick.
A jakaś najpiękniejsza sytuacja z tych trzech spotkań, jaka spotkała panią?
Oj, trudno byłoby chyba mi wybrać jedną, bo było tych sytuacji.
Dobrze, to żeby było
wiele.
Łatwiej, proszę najpierw powiedzieć o najpiękniejszej sytuacji w Toruniu.
Myślę, że to była msza finałowa, msza na zakończenie warsztatów. No, ja bardzo przeżywam wszystko przez muzykę i w czasie spotkania również należałam do grupy muzycznej. Więc dla mnie to przeżycie duchowo-muzyczne właśnie mszy świętej, połączonego chóru z wielu krajów, uczestnicy z wielu krajów, którzy utworzyli chór, orkiestrę, również nawet tańce podczas niesienia darów. Ta właśnie siła wspólnoty, którą wtedy można było poczuć. Naprawdę pamiętam chyba każdą część tej mszy świętej.
No a potem było Bonn, czyli?
W Bonn. No ciągle będę wracać do tych muzycznych przeżyć, ponieważ one gdzieś tam najbardziej mi zapadają w pamięć. Ale tutaj chyba bardziej już koncentracja na naszej polskiej grupie. Była to ogromna wtedy wspólnota się wytworzyła wewnątrz naszej grupy, co zaowocowało zresztą znajomościami i przyjaźniami, które trwają do dzisiaj. Muszę powiedzieć, że nawet dwie osoby, które wtedy poznałam i były z nami w polskiej grupie, są obecnie rodzicami chrzestnymi moich dzieci.
Czyli te relacje mogą...
Przyjaźnimy się do dzisiaj, więc naprawdę to bym chyba zauważyła jako rzecz taką najpiękniejszą z wyjazdu z Bonn, że przyjaźnie, które się wtedy nawiązały, trwają do dzisiaj.
A zderzenie z inną kulturą, innego kraju?
O, to jest cudowne doświadczenie. To jest cudowne, bo naprawdę poszerzamy, otwieramy głowy na różne... Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak różnie przeżywają właśnie wiarę osoby z innych krajów. Do tego w czasie takich spotkań jest ogromna różnorodność warsztatów, grup, gdzie możemy dzielić się swoimi talentami, możemy poznawać również każdy z krajów stara się pokazać jakoś swoje tradycje, są zawsze jakieś zajęcia, są pokazy, prezentacje, kiedy każdy kraj, każda grupa musi pokazać coś swojego. No i dzięki temu naprawdę możemy poszerzyć swoje horyzonty.
A pamięta pani, co polska grupa pokazała swojego?
Oj, pamiętam chyba z Bonn. Najłatwiej mi chyba będzie sobie przypomnieć prezentację Polski z Bonn, kiedy to polska grupa przedstawiła trzech słynnych Polaków. Było to przedstawione w dość zabawny sposób, ale przedstawialiśmy wówczas Fryderyka Chopina, Jana Pawła II i Adama Małysza, ponieważ to był czas, kiedy Adam Małysz był...
Małyszomani.
Tak, to był czas Małyszomani.
No tak.
Chociaż to akurat, przepraszam, nie skończyło się najlepiej, to myślę, że mogę zdradzić, co się wówczas wydarzyło, bo został zorganizowany konkurs a la mini skocznia narciarska, kiedy uczestnicy z innych krajów mogli wziąć w tym udział. No i tak się akurat złożyło, że chłopiec z Niemiec złamał nogę, udając Adama Małysza. Ale oczywiście, no, wypadki się zdarzają, a pamiętamy to mimo wszystko bardzo sympatycznie.
Pani Aniu, a Limerick i koncert, znaczy konkurs piosenki Eurowizji z utworami ABBY też był...
Doskonała zabawa. Naprawdę, podczas tych wszystkich spotkań jest tyle radości, tyle rzeczy się dzieje, że trudno mi byłoby teraz naprawdę to pozbierać.
Ale to, pani Aniu, ale to proszę powiedzieć o tej Eurowizji, o tym konkursie piosenek.
No było to zadanie, już z tego co pamiętam, nadane przez organizatorów jeszcze przed rozpoczęciem spotkania i każda grupa z danego kraju miała przygotować wylosowaną przez siebie piosenkę.
Nam się trafiła taka mało porywcza.
No właśnie, w jak najbardziej porywający sposób. No, że tak powiem, robiliśmy, co mogliśmy.
Tak, tak, to trzeba przyznać.
A jaka ta piosenka się trafiła?
One of Us. Taka raczej medytacyjna bardziej niż żywiołowa, no ale jakoś tam żeśmy to zrobili.
Braliśmy udział w tym... W miarę swoich możliwości, jak największą euforią.
No dobrze, pani Aniu, bardzo dziękujemy za te wspomnienia, za to świadectwo. Czyli jednak w Toruniu się już nie widzimy.
No, niestety mój czas już minął, ale zachęcam wszystkich młodych. Poczujcie tego ducha, poczujcie pazzo per amore i poczujcie siłę wspólnoty, siłę modlitwy. No i otwierajcie się na wszystkie inne kultury. Bo wszyscy modlimy się do jednego Boga, a czasami możemy zobaczyć w jak bardzo różny sposób.
Pani Aniu, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. No i za słowami pani Ani zapraszamy do Torunia wszystkich, całą młodzież redemptorystowską. Z nami też jest Dorota. Doroto, czy słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Doroto. Gdzie ty byłaś na spotkaniu młodzieży redemptorystowskiej?
Na Ukrainie. To było w 2010 roku.
2010 rok i Lwów, tak?
Tak.
No i powiedz, co cię zmobilizowało do tego, żeby jechać na takie spotkanie?
Szczerze mówiąc, ja byłam wystraszona, jak pierwszy raz w ogóle jechałam. I bariera językowa, znaczy niby angielski znam, ale taka bariera językowa, ale też jakiś taki obawa przed nowymi ludźmi, znaczy takiej, że tego będzie dużo. Ale powiem szczerze, że dostałam zaproszenie. Czemu nie skorzystać? Mówię, zaryzykuję i nie żałuję tego, że tam byłam.
No dobrze, a jakieś wspomnienie, które pani w sposób, który tobie w sposób szczególny zapadł w pamięci?
to taka, że mieliśmy taką dużą, wielką scenę, pamiętam, bo my spaliśmy w takich akademikach, czy to były akademiki, jakieś kampusy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, co to było. I była taka duża scena, gdzie był zawsze tłum ludzi z tych środowisk różnych redemptorystowskich. I na przykład takim sceną było to, kiedy była Eucharystia tam, na tej scenie, i była taka cisza. Pomimo, że tam było tyle tysięcy ludzi, to była taka cisza i tak było czuć tego ducha, tego modlitwy.
Ale chyba naród ukraiński, naród polski, no można było poczuć podobną kulturę.
Kultury tak, ale było troszeczkę różnicy. Pamiętam, że zarówno na przykład chociażby w samym jedzeniu i posiłkach, albo chociażby w samym takich też i jak powiedzieć, warunkach mieszkalnych, pomimo, że byliśmy bardzo podobni i gdzieś tam właśnie się dogadywaliśmy, to było widać takie małe, niewielkie różnice.
Czy to są kontakty, które zostały? Ma pani jakieś takie kontakty z ludźmi, które zostały na później?
Kontakty z ludźmi zostały mi te, które zawiązałam z grupą polską, bo to też ciekawe jest to, że my żeśmy się nie do końca znali z tymi ludźmi z Polski, którzy jechali jako grupa, i kontakty te z Polski zostały, bardzo mocno się gdzieś tam zacieśniły w tym Lwowie.
A dlaczego warto przyjechać na europejskie spotkanie młodych?
Ja co najbardziej też pamiętam z tego wyjazdu i co polecam innym, to była taka duża, ogromna radość i spontaniczność. Oprócz tego, że plan był, że był czas na modlitwę, na tak jak tu było wcześniej pani Ania mówiła, na różnego rodzaju występy, różnego, ten to był czas na to, żeby wspólnym wieczorem posiedzieć na przykład, pośpiewać, pobawić się, no w sposób taki wspólny, żebyśmy się mogli poznać nie tylko przy tej scenie, nie tylko przy modlitwie, ale też przy stole i przy zabawie, że tak powiem, przy takiej radości
no właśnie...
Bożej i takiej niewymuszonej, o tak.
Dorota, dotknęłaś też kwestii modlitwy, ale dotknęłaś, Antoni też mówił o kulturze. Spotkanie we Lwowie miało bardzo specyficzny wymiar z tego względu, że prowincja redemptorystów lwowskich to jest prowincja obrządku grekokatolickiego.
Tak.
I mieliście też okazję uczestniczenia w liturgii grekokatolickiej z tej okazji
tak.
Właśnie.
Tak, i to był mój pierwszy raz. Powiem szczerze, że też byliśmy troszeczkę tacy... nie wiem, onieśmieleni, nie wiem, może troszeczkę wystraszeni, bo to też opowiadali różne rzeczy o tym, jak to będzie wyglądało, całkiem inaczej wygląda, znaczy całkiem dla nas, osób, które nie mają styczności na co dzień, bardzo się różni obrządek grekokatolicki od naszego i byliśmy po prostu tym zachwyceni, co się działo właśnie tam na tej liturgii u nich, że całkiem inna forma troszeczkę podawania chociażby Komunii Świętej, chociażby tego, że dużo się na przykład stoi, dużo się śpiewa, to było dla nas takie coś nowego. No i tyle.
Czy wytworzył się też taki niedosyt, że za krótko, albo po prostu mam ochotę jeszcze raz pojechać na tą Ukrainę?
Nie chcieliśmy stamtąd wracać, nikt nie chciał stamtąd wyjeżdżać, bo naprawdę tak bardzo fajnie nam się to podobało, że nikt nie chciał wyjeżdżać.
No rozumiem.
Aczkolwiek później plany wiadomo, że się zmieniają, bo człowiek praca i różne inne rzeczy, inne obowiązki, więc też się zmieniają. Już jak się nie jest tak do końca tą młodzieżą, taką młodszą, to trudno nieraz zorganizować sobie czas.
W jaki sposób w takim razie zachęcić młodego człowieka do uczestnictwa w takim spotkaniu?
Ja bym dużo gdzieś tam stawiała na taką właśnie spontaniczność, radość, że to nie jest tylko czas na to, że my cały czas, nie wiem, klęczymy, że cały czas są ręce w modlitwie złożone, ale że też swoją młodość, swoją wiarę, swoją religię pokazujemy poprzez tą radość, o której też bardzo często mówi właśnie papież Franciszek, że to jest wszystko to, co się dzieje w tych ludziach młodych, to jest spontaniczne, że mogą to robić. O tak.
Dorota, bardzo serdecznie dziękujemy ci za twoje świadectwo, za opowiedzenie nam tej całej pięknej historii lwowskiej. No i teraz zatrzymajmy się na chwilę i posłuchajmy dobrej muzyki.
napojeni Twoją krwią. Zjednoczeni w Świętym Duchu, głosić chcemy dobroć Twą.
Błogosławieni, miłosierni, błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, miłosierni, błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią.
Kiedy przyjdą chwile trudne, gdy perspektyw i sił brak, dla nas wszystkich jest ratunkiem miłosierna miłość Twa.
Błogosławieni, miłosierni, błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, miłosierni, błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią.
Boża Matko, Matko pomocy, czuwaj, wspieraj życie me. Bądź mi wzorem prawdziwej miłości do Jezusa, prowadź mnie.
Błogosławieni, miłosierni, błogosławieni, miłosierni, oni miłosierni.
Miłosierdzia papież, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi, tylko Bogu zaufajcie, On zna to, co na dnie serca tkwi.
Błogosławieni, miłosierni, błogosławieni,
13 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas wzrastania na temat wspólnoty, na temat tego, co wspólnota nam daje. Rozmawiamy z duszpasterstwem akademickim na Górce z Krakowa. To temat, który poruszamy w perspektywie europejskich redemptorystowskich Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Toruniu pod koniec lipca.
No właśnie, rozmawiamy, ale tak się składa, że realizuje tę audycję ojciec Wacław.
Tak się składa.
I ojciec Wacław powiedział, że też był w Irlandii na takim europejskim spotkaniu, prawda?
Dokładnie.
Ojcze, no i tradycyjne pytanie, jak ojciec wspomina?
To był bardzo ciekawy czas, z tego względu, że ja wylatywałem do Irlandii, tak jak ojciec Krzysztof mówił, to była pierwsza podróż zagraniczna, taka troszkę dalsza niż tylko Słowacja i Ukraina. Pierwsza podróż samolotem, to już nawet nie mówiąc o tym, ale przede wszystkim pierwszy raz wejście w strukturę języka całkowicie nieznanego. I tutaj doświadczyłem takiego niesamowitego prowadzenia przez Pana Boga, bo trafiłem do grupy językowej, do grupy tej dyskusyjnej, która była grupą języka angielskiego. Natomiast prowadził ją chłopak, Polak, który wyleciał do Irlandii wraz z rodzicami przed laty i chodził do szkoły prowadzonej przez redemptorystów. No i zaangażował się w przygotowanie i tak udało się tę znajomość jakoś podtrzymać. Nawet prawdę mówiąc, 2 lata temu chyba ostatni raz, żeśmy ze sobą rozmawiali.
To było w jakim momencie ojca życia, liceum?
To była po pierwszej klasie ogólniaka.
Czy to w jakiś sposób wpłynęło na ojca powołanie?
Na pewno doświadczenie redemptorystów z innych krajów, które pierwszy raz okazję miałem zobaczyć, spotkanie tej młodzieży też z innych krajów. I to, co też tutaj wielokrotnie padało, czyli różnorodność kulturowa. To jest chyba taka największe bogactwo, choć też najwięcej pytań wtedy zaczęło się pojawiać właśnie związanych z tą różnorodnością. Dlaczego my się tak różnimy i co też na to wpływa?
To mogło też negatywnie wpłynąć, no bo Irlandia troszkę się różni od Polski.
Tak, to też dla mnie osobiście, prawdę mówiąc, to było też takie pierwsze świadectwo bardzo negatywne. Tutaj nie chcę ukrywać. Na przykład, kiedy zwiedzaliśmy Limerick jako takie, weszliśmy do kościoła, w którym... No przeżyłem szok, prawdę mówiąc, bo zobaczyłem konfesjonały pozamieniane na kapliczki. Konfesjonały, które nie były już używane do tego, do czego są przeznaczone, czyli do spowiedzi świętej, ale zostały pozamienione na kapliczki. Do każdego konfesjonału był wstawiony obraz Matki Teresy z Kalkuty, Ojca Pio, świętego Franciszka i tam paliły się świeczki, były złożone kwiaty i to był taki szok duży. Dlaczego te konfesjonały tutaj już nie są wykorzystywane?
A jakieś pozytywne wspomnienie?
Pozytywny
szok?
Nie, pozytywnych wspomnień było bardzo wiele. Właśnie to, co tutaj też cały czas padało, czyli ta niesamowita spontaniczność, ta radość, która myślę, że dla młodego człowieka jest bardzo ważna, ale też doświadczenie tej wspólnej modlitwy, pielgrzymowania na przykład, takim bardzo mocnym punktem. My żeśmy mieszkali w kampusie akademickim Uniwersytetu w Limerick, który jest oddalony trochę od centrum miasta i na przykład mieliśmy pielgrzymkę do katedry. Mieliśmy pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czyli do głównego sanktuarium, tak naprawdę jednego z głównych sanktuariów Irlandii, który jest prowadzony właśnie przez naszych współbraci redemptorystów. Podobna pielgrzymka będzie miała miejsce chociażby teraz, kiedy będzie to pielgrzymka do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, więc te punkty jakieś takie zworne i łączne są w tych wszystkich spotkań, ale rzeczywiście, no to było rzeczywiście bardzo pozytywne. Kurs tańca irlandzkiego, który był organizowany. Wspomniany już konkurs muzyki, konkurs piosenki, aby piosenki Eurowizja zrobiona, taka własnymi siłami. Naprawdę, no to były piękne doświadczenia.
I raczej wszyscy wspominają pozytywnie, bo to też takie pierwsze onieśmielenia, ten taniec irlandzki i tak dalej.
Wydaje mi się, że nie ma kogoś, kto by wrócił z tego spotkania i był, nie wiem, jakiś zniesmaczony, coś mu się nie podobało. Moje rodzeństwo uczestniczyło później w zjazdach, czy to we Lwowie, czy to w Granadzie właśnie. Generalnie zawsze wracali bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni, tak można powiedzieć pozytywnie naładowani tą energią spotkania, tą energią bycia razem. No i tymi właśnie doświadczeniami innych ludzi.
Czyli dlaczego jeszcze warto przyjechać do Torunia, do nas w tym roku?
Dlatego, żeby rozwinąć się, dlatego, żeby poszerzyć swój horyzont, dlatego, żeby pogłębić swoją wiarę, dlatego, żeby spotkać nowych ludzi, chwycić kontakty też. Dzisiaj, kiedy żyjemy w dobie internetu, mamy możliwość komunikowania się z ludźmi na całym świecie. Kiedy ja byłem w Irlandii, to szczytem komunikacji był mail. Był taki komunikator jak gadu-gadu, ale poza granicami Polski tak naprawdę nikt z niego nie korzystał, więc nie było innej możliwości niż adres mailowy, żeby się z kimś skontaktować, więc to też było takie bardzo, bardzo ciekawe.
A czy poza tym Polakiem, który prowadził tę małą grupę, ma jeszcze ojciec jakieś właśnie relacje z tamtego spotkania, które...
Relacji jako takiej nie mam, które trwają, ale wspominam bardzo pozytywnie spotkanie z pewnym Amerykaninem. Nawet pamiętam, nazywał się Ed Peterson. Pisaliśmy przez jakiś czas ze sobą. Jego babcia była Polką, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. A zaczęło się wszystko od tego, że chciał się ze mną zamienić na flagi. Ja miałem flagę polską, on miał flagę amerykańską. I wymieniliśmy się tymi flagami. Właśnie wtedy zaczął opowiadać historię o tym, że ma w pewnym sensie korzenie polskie. Jego, prawda, już po polsku sam nic nie potrafi powiedzieć, ale właśnie jego babcia jest Polką, która przyjechała z Krakowa do Stanów Zjednoczonych. I ta znajomość też przez jakiś czas trwała.
No dobrze, ojcze. Wracamy do Torunia. I skoro wracamy do Torunia, no to przedstawmy mniej więcej, jak będzie wyglądało to wydarzenie. Zaczyna się to wszystko 27 lipca w środę i każdy dzień po kolei, ojcze Grzegorzu, ma jakiś swój temat przewodni, no i też jest każdego dnia coś, jakiś punkt charakterystyczny.
Tak, każdy dzień ma swój temat przewodni i ja może tutaj bardziej wypowiedzą studenci, którzy ze mną są na temat tych tematów i charakteru dnia. Natomiast my rozpoczynamy tak uroczyście, rozpoczynamy oczywiście też Eucharystią. To jest jakieś centrum każdego naszego dnia. Natomiast koncert inauguracyjny w środę po godzinie 21 po apelu jasnogórskim. Także takie wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Justyny, orkiestra licząca ponad 70 osób.
Orkiestra już gotowa?
Prawie,
szykuje się. Ale repertuar jest?
Prawie.
Waldornie ćwiczą.
Na ten koncert inauguracyjny między innymi chcemy zapraszać też tutaj okolicznych mieszkańców, tutaj z Torunia, kto ma bliżej, kto ma możliwość, żeby w tym wziął udział. To jest taki koncert, uwielbienie. Natomiast potem to jest czwartek, piątek, sobota. Każdy dzień ma swój temat, swoją katechezę i jakiś swój charakter. Może na ten temat już powiedzcie więcej.
Przemek, powiedz.
No to w czwartek 28 lipca.
Czyli drugiego dnia.
To jest drugi dzień spotkania, którego tematem jest tak naprawdę... stawiam sobie pytanie, co... A pytanie to jest oparte o kerygmat. No i tutaj katechezy w grupach będą również prowadzone. Czy tematy katechez w grupach są znane? To myślę, że tutaj musimy dopytać, ale na pewno są znane, tylko że obecnie akurat nie mam nic przed sobą, żeby powiedzieć konkretnie o tematyce katechez.
I też wieczorem jest wieczór z muzyką, prawda?
Tak, i to jest wieczór z muzyką, tak naprawdę to jest zabawa integracyjna, potańczyć można, poznać się bliżej i tak dalej.
Też Justyna będzie dyrygowała tą zabawą?
Nie, słuchaj, będzie DJ.
O proszę.
Tak. A będziecie się uczyć, znaczy nie się, ale osoby, które przyjadą uczyć polskich tańców? Słuchaj, nie wiem, ale jest to jakiś pomysł. Nie ma sprawy.
No właśnie, ale przepraszam, że wam przerwę, bo jesteśmy dopiero drugiego dnia, ale jak wy chcecie pokazać polską kulturę osobom, które przyjadą do nas z zagranicy?
No na pewno przez kuchnię trochę, co nie?
Pierogi. Czyli gołąbki, pierogi...
Mamy przede wszystkim też przygotowany taki spis ciekawych atrakcji w Toruniu, zabytków, takich typowo kojarzących się stron właśnie związanych z Toruniem Polską. Tutaj też właśnie w dużej mierze pomaga nam duszpasterstwo z Torunia. Osoby, które też w jakiś sposób tutejsze mogą lepiej nakreślić ten plan oczywiście.
Językiem przewodnim tych wszystkich spotkań będzie język angielski.
Tak.
No dobrze, i mamy potem piątek, dzień trzeci, 29 lipca. Jak to w piątek będzie wyglądało?
Zadajemy sobie wtedy pytanie, kto, i takim motywem przewodnim będzie wspólnota. No i tutaj, jak zwykle, rozpoczynamy dzień śniadankiem, potem modlitwa. No i odbywają się katechezy w grupach. I tego dnia też odbędzie się prawdopodobnie też procesja do sanktuarium Matki Bożej
Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Dokładnie. I świętego Jana Pawła II, czyli sanktuarium, które mieści się przy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, i tam będzie też Eucharystia.
Zgadza się. I po tym wrócimy na obiad o kolację i rozpoczniemy wieczór miłosierdzia, podczas którego będzie można dostąpić i przystąpić tak naprawdę do sakramentu pokuty i pojednania.
A powiedzcie mi, zanim dojdziemy do soboty, tak będę wam przerywał, czy to między innymi wieczór miłosierdzia, czy wieczór z muzyką, czy ten koncert uwielbieniowy na początku, to są takie punkty stałe, które odbywają się każdego roku?
Nie, myślę, że nie. To...
Czyli to jest, tutaj wy tak pięknie to wymyśleliście. No dobrze, idziemy dalej do soboty, 30 lipca. Tutaj temat przewodni to jest jak?
Tak, no i tutaj będziemy starać się skupić na takiej misji, czyli idźcie i głoście. Będziemy rozważać właśnie, no to jakby nie patrzeć hasło, myśl przewodnią naszego spotkania.
No tak, pierwszego dnia mieliśmy powitanie, drugiego co, trzeciego kto, czwartego jak, no i piąty dzień to w drogę. No to co ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Co, kto, jak w drogę? Jak wy interpretujecie te pytania?
Te wszystkie pytania, no pierwsze na pewno, żeby pierwsze to jest, tak jak mówiliśmy, spotkanie oparte o kerygmat, czyli prawda, podstawowa prawda naszej wiary, o Bożej miłości, o naszej kondycji też, jak bardzo potrzebujemy, o zbawieniu, które dokonało się w Chrystusie, darmowe zbawienie dane nam. Mamy głosić Chrystusa Odkupiciela wszystkim ludziom. Ważne, żeby właśnie poznać Jego, poznać tego, którego mamy głosić, poznać Jego Słowo. Więc po prostu pierwszy dzień kerygmat, no drugie, jeżeli mamy drugie, co nam pomaga w tym, też jest właśnie o wspólnocie, która nam pomaga w formowaniu siebie, w poznawaniu. No i jak? No czyli każdy sobie to pytanie zadaje. Myślę, tutaj będzie troszkę jest nawiązanie bardzo do hymnu, który został oparty o fragment Ewangelii Mateusza, 10 rozdział od 5 do 55. Tam są właśnie te polecenia, które Jezus dał uczniom, posyłając ich właśnie na misję. Idźcie i głoście.
I czwartego dnia na koniec też mamy Festiwal Młodych, prezentację prowincji. Jak ja mam to rozumieć? Co to będzie?
Konkurs piosenki?
Eurowizja wersja polska?
Generalnie ma być to dowolność. Czas taki, w którym zgromadzone prowincje, tak, od nas prowincja warszawska, Redemptorystów z Polski i wszelkie prowincje, które się zgromadzą z innych krajów, po prostu mają zaprezentować w jakiś sposób. Nie wiem, czy mamy już określony konkretnie plan, czy to będzie dowolność. Forma muzyki, czy to będzie forma tańca. Myślę, że na daną chwilę zostawiamy to do dowolnego wyboru dla danej prowincji.
Słuchajcie, i mamy też dzień piąty, niedziela, 31 lipca, ostatni dzień lipca. I tu, no, tutaj temat przewodni to jest w drogę, uroczyste rozesłanie. To w jakiś sposób szczególny będzie to uroczyste rozesłanie?
Tak, ono się zakończy, bo to będzie też dzień, na który zaprosiliśmy naszego ojca generała, Michaela Brella z Rzymu. I tutaj będzie zakończenie Eucharystią, sanktuarium tutaj świętego Józefa. I właściwie można powiedzieć, ta Eucharystia będzie jakby takim oficjalnym zakończeniem tego spotkania. I też będzie uroczystym, no, generał uroczyście jakby roześle misjonarzy. My mamy coś takiego w zwyczaju w naszym redemptorystowskim, że gdy przychodzi czas na przykład Wielkiego Postu, Adwentu, gdy misjonarze, rekolekcjoniści wyjeżdżają na rekolekcje w różne strony kraju, no to mamy coś takiego, że przełożony z danego klasztoru uroczyście błogosławi misjonarzy na czas pracy, rozsyła ich, posyła ich, oni jeżdżą właśnie tam, gdzie są zaproszeni też na te głosząc misję i rekolekcje. I my tak samo po tym spotkaniu będziemy chcieli prosić generała o takie uroczyste błogosławieństwo wszystkich uczestników, którzy wyjeżdżając stąd, wracają do swojego świata, do swoich środowisk na nowo, aby nieśli to, czego tutaj doświadczyli, to, co poznali, no, aby dzielili się po prostu tym.
Zapraszamy już teraz całą młodzież z ośrodków, z miejsc akademickich i nie tylko, młodzieży redemptorystowskiej do Torunia. Ja tylko przypomnę, 27-31 lipca, co kto jak w drogę. Idź i głoś, to jest temat przewodni tegorocznego spotkania. Niestety nasza audycja już dobiega końca, ponieważ zbliża się 23.30. Jak zawsze na koniec jest jeszcze czas pozdrowień, dlatego chciałbym was spytać, kogo chcielibyście w sposób szczególny pozdrowić. Maria?
To oczywiście pozdrawiamy całe nasze duszpasterstwo na Górce, także ojca Bogusława, a również Martynkę i Olę, które razem z ojcem Bogusławem nas słuchają. Ja ze swojej strony chciałabym pozdrowić także moją rodzinę, rodziców, rodzeństwo i dziadków.
Weronika?
No ja w sumie podobnie jak Marysia, z naciskiem na pozdrowienia dla Patrycji i Kingi. No i oczywiście mojej mamy, która na pewno jest przed odbiornikiem i słucha.
Był z nami też Przemek, który chce pozdrowić.
Ja oczywiście pozdrawiam wszystkich potencjalnych gości naszego wydarzenia. Pozdrawiam moją rodzinę, rodziców, dziadków. Pozdrawiam też zespół Matula. Pozdrawiam, no myślę, że na pewno ojca Bogusława, który w Krakowie nas słucha. No i myślę, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Basiu, a kogo ty chcesz pozdrowić?
Ja bym chciała pozdrowić przede wszystkim rodziców oraz dziadków. Teraz chciałabym też przekazać swoje pozdrowienia i taką wdzięczność dla osób, które w jakiś sposób przyczyniły się do tej rozwoju mojej działalności we wspólnotach.
Justyna pewnie chce pozdrowić całą 70-osobową orkiestrę.
Jest nas już więcej, ale tak, chcę pozdrowić orkiestrę przede wszystkim, ale też chcę pozdrowić moich rodziców, którzy słuchają, mojego brata, który też słucha. No i księdza Ryszarda Mikosa, proboszcza parafii, w której się urodziłam i wychowałam, oraz księdza Kazimierza Starca. A jeszcze ostatnio, to taka pani, która też mnie na pewno słucha, pani Marzena Popławska, pozdrawiam serdecznie, moja nauczycielka fortepianu.
Pani Marzeno, pozdrawiamy serdecznie i ojciec Grzegorz też był z nami.
Ja się dołączam do wszystkich pozdrowień, bo one zostały tutaj zawarte, ale szczególne pozdrowienie obiecałem moim wspaniałym uczniom z 4 liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 4 klasy pierwsze, 1, 2, także gorąco was pozdrawiam zgodnie nie tylko z obietnicą, ale z chęcią to robię, z przyjemnością i no i do spotkania.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękujemy. Ja coś czuję, że Beatka też by chciała kogoś pozdrowić.
Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinkę, ale przede wszystkim wspólnotę Bacówkę tutaj z Torunia, redemptorystów, i naszą wspólnotę akademicką.
No właśnie, która też należy do wspólnoty redemptorystowskiej i też pewnie zjawimy się w jakimś gronie reprezentacji. Ja również pozdrawiam jak zwykle wszystkich mieszkańców mojego pięknego Radomia i wszystkich waltornistów, ponieważ tutaj tak była obraza tego jakże pięknego zawodu, dlatego ja pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i kochani, jeszcze raz bardzo dziękujemy wam za udział w tej audycji. No a ja razem z Batką dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji.